No to proszę Państwa, nie jest byle jaki poranek. Łukasz Jankowski, witam Państwa o godzinie 8.12, 3 maja roku 2023, w święto Konstytucji, 3 maja, w jedno z najważniejszych świąt państwowych Rzeczpospolitej, ale co ważne, w tym święcie to nie jest tylko święto Polski, to jest też święto Litwy, być może za jakiś czas to będzie też święto Białorusi, święto Ukrainy. Również dzisiaj będziemy mieli audycję specjalną przez cały dzień. Będziemy nie tylko relacjonować to, co się dzieje w Warszawie, ale także w innych miejscach w Polsce, ale także i na świecie. Będzie o historii, będzie o współczesności, będzie o państwie, będzie o prawie, będzie o patriotyzmie, będzie też o zdradzie, bo to wszystko jest obecne w historii Konstytucji czy ustawy 3 maja. Losy Konstytucji 3 maja dają nam jeszcze jedną lekcję. Tylko państwo narodowe, a nie ponadpaństwowa federacja może być rzetelnym gwarantem wolności dla swoich obywateli. Gdy Polska zniknęła z mapy Europy, straciliśmy naszą wolność, a odzyskaliśmy ją dopiero wraz z niepodległością. Czym byłaby Europa bez tworzących ją narodów? Europa będzie istnieć tylko wtedy, gdy przetrwają jej narody. Jedynie jako wspólnota solidarnych państw narodowych, które wzajem szanują swoją odrębność, Unia Europejska zachowa polityczną i moralną siłę, by stawić czoła imperializmowi Rosji i jej czerwonym carom. A czekają nas również inne wyzwania. Układ sił na świecie może zmienić się na naszych oczach. Zwłaszcza w tak niespokojnych czasach musimy świadomie i odpowiedzialnie kształtować własną przyszłość. To właśnie dziedzictwo Konstytucji 3 maja, o którym nigdy nie możemy zapomnieć, napisał Mateusz Morawiecki w polskiej, nie tylko w polskiej prasie, tekst premiera z okazji uchwalenia, kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zaczynamy dzień świąteczny od piosenki. I mamy godzinę 8:17. Chciałem powiedzieć, że my z panem ministrem to sobie porozmawiamy. Tak, porozmawiamy sobie. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych w naszym studiu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, poranku razem z Majową Jutrzenką, ale MSZ nie tylko w roli wiceministra, ale także ministra zabrał głos dzisiaj przy okazji konstytucji. Konstytucja 3 maja cieszy się największą rewerencją i najgłębszym sentymentem spośród wszystkich polskich aktów prawnych, powiedział profesor Zbigniew Rau, szef MSZ-u. Naprawdę dla dyplomacji to jest ważna data.
No, jest to rzeczywiście szczególnie ważna data, biorąc pod uwagę, że jak wspomniał pan minister Zbigniew Rau, rzeczywiście chyba żaden polski akt prawny nie jest tak znany na świecie, prawda, i tak celebrowany od dekad, od wieków, więc myślę rzeczywiście, że tu jest dużo racji w tym sformułowaniu. I to jest akt prawny, który jednoczy co najmniej dwa narody, polski i litewski. Więc myślę, że to jest również niezwykle ważne, istotne z punktu widzenia i przeszłości, i przyszłości, bo widzimy, że w tych trudnych czasach są sprawy, które nas historycznie łączą i odnajdujemy właśnie te elementy, które nas łączą w relacjach z naszymi sąsiadami.
A na ile jest tak, że w tej chwili nie tylko sama konstytucja, nie tylko prawo 3 maja, ale także całe dziedzictwo pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów staje się pewnym polem ideowym, na którym można kształtować naszą dyplomację?
Absolutnie jest tak, jak pan mówi, że wojna zupełnie zmienia wektory i spojrzenia naszych sąsiadów, w szczególności krajów bałtyckich, Ukrainy, ale też myślę, że wielu Białorusinów to dostrzega, zwłaszcza tych, którzy do Polski przyjeżdżają na emigrację, uciekając w szczególności Białorusi czy z Ukrainy przed wojną. To daje Polsce, która jest dzisiaj zakorzeniona mocno w strukturach NATO, Unii Europejskiej, daje pole do prowadzenia właśnie też szerszej polityki oddziaływania zewnętrznego i chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że dzisiaj rola Polski rzeczywiście jest szczególna. Status Polski absolutnie podniósł się, co jest jakby odczuwalne także podczas szeregu wizyt międzynarodowych. Jest to podkreślane w wielu stolicach w Europie i na świecie, że rzeczywiście dzisiaj bez Polski nie można stabilizować Europy, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślona jest szczególna rola Polski w zakresie oczywiście wsparcia dla uchodźców, pomocy dla Ukrainy. To daje nam pole rzeczywiście do działań dyplomatycznych i politycznych i w kontekście odbudowy pewnego dziedzictwa daje nam pewien mandat, powiedziałbym też moralny, ale też podejmowania właśnie inicjatyw o charakterze ekonomicznym, gospodarczym czy politycznym.
Mandat moralny nie tylko w tym regionie, który stanowi no, pewną pozostałość Pax Jagiellonica, czyli Łotwa, nawet część Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, może także Mołdawia w pewnym sensie, może także niektóre kraje należące w pewnym sensie do korony świętego Stefana, do Królestwa Węgierskiego, oczywiście Polska, a na zachodzie jak to jest, bo często się spotyka, że dyplomaci czy media zachodnie piszą o Polsce jako o młodej demokracji. Nawet się w Niemczech pojawiają takie terminy, że Niemcy mają mieć jakąś strasznie długą i stabilną demokrację, a my mamy mieć tą demokrację młodą i niestabilną. Jak to jest w kontekście 3 maja?
Myślę, że to jest przede wszystkim brak wiedzy, pewne też spłycenie debaty publicznej, które obserwujemy, brak wiedzy historycznej przede wszystkim. Ale to też daje nam pole do naszej aktywności, do tego, żeby właśnie w tym czasie, kiedy znaczenie Polski jest ważne, istotne, właśnie głośno prezentować, mówić o tych naszych pięknych kartach historii, ale też o trudnych kartach historii i w pewien sposób też edukować naszych partnerów, sąsiadów i zachodnie społeczeństwo o tych ważnych elementach naszej historii, dlatego że dzisiaj, jak powiedziałem wcześniej, głos Polski jest słuchany na Zachodzie. W wielu stolicach dostrzega się, że to centrum polityczne, centrum wydarzeń przesuwa się z zachodu na wschód. Jest to absolutnie odczuwalne również w rozmowach dyplomatycznych, spotkaniach, kiedy podkreśla się, że bez Polski no, nie można skutecznie prowadzić polityki na wschodzie, nie można odbudowywać Ukrainy, bez Polski nie można skutecznie prowadzić wsparcia dla Ukrainy, więc no, dzisiaj Polska przez tą sytuację geopolityczną, która powstała na skutek wojny, jest rzeczywiście na ustach wielu stolicach Europy Zachodniej.
Kiedy pan minister jako wiceszef polskiej dyplomacji rozmawia z politykami, z dyplomatami, ile tam jest dużo historii? Ile rzeczywiście w kuluarach spotkań na szczycie mówi się tylko o pieniądzach i o tym, kto ma większe PKB albo silniejszą armię, ile się mówi o ideach, o historii?
No, zdecydowanie jest tak, że jednak większość krajów Europy Zachodniej podchodzi często w rozmowach w sposób bardzo, powiedziałbym, taki interesowny do wielu zagadnień. Może nie, że dyplomaci w niektórych krajach w plecakach noszą po prostu projekty gospodarcze i to jest odczuwalne. Ale właśnie dlatego dzisiaj oni sobie zdają sprawę, że ta polityka, która się dzieje za naszymi wschodnimi granicami i ma oddziaływanie na całą Europę, ale też na dużą część świata, ona nie może być bez Polski realizowana. I to jest, myślę, dzisiaj bardzo ważne i istotne, że oni sobie uświadamiają, że bez Polski nie można prowadzić skutecznej odbudowy Ukrainy, bez Polski nie można prowadzić skutecznej polityki wschodniej. Więc ta sytuacja rzeczywiście jest dostrzegalna, ale nie miejmy złudzeń. W wielu stolicach, już nie chcę ich wymieniać, tych stolic, wszystkim myśli się o interesach. I to jest jakby kluczowe.
Historia 3 maja to z jednej strony akt odnowy Rzeczpospolitej, próba jej gruntownej, ale to rewolucyjnej pod paroma względami zmian i uzdrowienia administracji, uzdrowienia systemu rządów, ale też historia upadku. Warto pamiętać, że nie tylko Moskwa, ale też Wiedeń, a też w dużej mierze Berlin to były te siły, czy może wszystkim Berlin, który jednoznacznie ciążył do zagrabienia ziem polskich.
No tak.
Historia triumfu dyktatury nad wolnością.
Tak, rzeczywiście ponad 500 lat temu Rzeczpospolita była największym, można powiedzieć, mocarstwem, takiego słowa, sformułowania użyję, w Europie. Najbardziej znaczącą krajem na mapie ówczesnego świata w Europie. Później te losy potoczyły się inaczej i tak jak niektórzy mówią, że teren Rzeczpospolitej jest tą strefą zgniotu, gdzie te siły się ścierają. Niestety Rzeczpospolita Polska została rozebrana pod właśnie presją tych sił ze wschodu i z zachodu. No i konsekwencje de facto przeżywały kolejne pokolenia Polaków, które musiały walczyć o niepodległość w kolejnych powstaniach, wojnach, bitwach. Na szczęście nasze pokolenie i mam takie przekonanie naszych dzieci i wnuków będzie żyło w wolnej Rzeczpospolitej.
Nie jesteśmy przecież ani wschodem zachodu, ani zachodem wschodu, pisze premier Mateusz Morawiecki. Polska leży w samym sercu Europy. Nie znajdujemy się ani na wymyślonej Europie Wschodniej francuskich filozofów, ani w Mitteleuropie niemieckich ministrów. Mamy własną tożsamość, która rozwijała się od 1000 lat. Wiedzieli o tym autorzy Konstytucji 3 maja nasi ojcowie, założyciele, łącząc oryginalną myśl polityczną epoki oświecenia z tradycjami silnie zakorzenionymi w naszej kulturze politycznej od kilkuset lat, pisze premier polskiego rządu w studiu wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Na ile jest tak, że my w tej chwili musimy na nowo wykuwać naszą tożsamość, że mamy za wschodem rosyjski despotyzm, putinowski zbrodniczy system, no a na zachodzie mamy te siły, które chcą nas zwasalizować albo pozbawić nas własnej tożsamości, panie ministrze.
Tak, dzisiejsze czasy wymagają od nas ekstremalnie dużej aktywności dyplomatycznej, politycznej, międzynarodowej. I myślę, że to realizujemy, bo poprzez to, że prowadzimy bardzo aktywną politykę międzynarodową, to dostrzegają nasi partnerzy i ci nasi sąsiedzi na Skandynawii, i kraje bałtyckie, i kraje na południu Europy, ale też na zachodzie Europy, że dzisiaj rzeczywiście Polska staje się bardzo aktywnym graczem w Europie. Nie wszystkim się to podoba, to jest oczywiste, że z Polską trzeba będzie zacząć poważnie rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości Europy. Dostrzegalne są poważne projekty gospodarcze, energetyczne, które realizujemy od dłuższego czasu, czy też zamierzamy realizować, jeśli chodzi przede wszystkim o kwestie energetyki. I w związku z powyższym w wielu stolicach dostrzega się Polskę jako potencjalnego, poważnego partnera właśnie przede wszystkim w procesach gospodarczych, ale również politycznych. Stąd też myślę, że to jest absolutnie historyczny czas w naszej najnowszej historii, gdzie Polska staje się powoli realnym partnerem do działań o charakterze również politycznym, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej i Europy. Już nie partnerem przy podstoliku, dziewiątym podstoliku, który wykonuje polecenia, które wcześniej uzgodnią Paryż z Berlinem. Dzisiaj Polska staje się krajem, z którym wiele stolic chce uzgadniać politykę europejską.
Panie ministrze, to jeszcze, bo pan minister swojej pracy dyplomatycznej i politycznej w sposób szczególny Niemcami, relacjami między Polską a Niemcami się zajmuje. Ten fragment, kiedy premier pisze o Mitteleuropie niemieckich ministrów. Trzy słowa, a jakże szeroki kontekst historyczny, jak dużo tam można włożyć i treści, i kłopotów, ale też ambicji Berlina co do naszego regionu, do naszego państwa. Dalej to myślenie o Mitteleuropie jest obecne w głowach i w myślach i w działaniach niemieckich polityków.
To jest też tak, że my w dużej mierze z uwagi na nasze położenie mamy dwa duże wyzwania. Pierwsze wyzwanie to Rosja, drugie wyzwanie to Niemcy. Oczywiście Niemcy mają trochę inną perspektywę. Starają się zbudować swoją dominacyjną rolę w Unii Europejskiej, w Europie. Staramy się budować Europę pod ich przywództwem. No my nie chcemy Europy pod żadnym przywództwem, chcemy Europy równych i suwerennych państw. I myślę, że nasz głos jest dostrzegalny w Europie. Muszę podkreślić, że nie tak dawno byłem wizytę we Francji, ale także w Berlinie. To bardzo wielu polityków, ważnych polityków i tych z parlamentu, i tych z rządu, i tych z kancelarii prezydentów podkreślało znaczenie i wagę słów wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu, gdzie wyłuszczył pan premier naszą perspektywę przyszłości rozwoju Europy, Unii Europejskiej, Europy właśnie wolnych, suwerennych narodów, krajów, gdzie to właśnie narody, państwa chronią swoich obywateli.
Myślę, ten głos pojawił się w chwili, kiedy elity brukselskie, ale też duża część polityków w Berlinie i w Paryżu po części również marzy o tym, żeby znieść w sposób całkowity i ostateczny jednomyślność w Radzie Europejskiej, czyli żeby żadna sprawa już nie musiała być poprzez konsensus przyjmowana przez państwa członkowskie.
Tak, no to jest pomysł Berlina, który jest w dużej mierze suflowany również przez część establishmentu w Brukseli. To nie we wszystkich stolicach się podoba na pewno, natomiast musi mieć świadomość dużych zależności wielu krajów europejskich, Unii Europejskiej od niemieckich pieniędzy po prostu, niemieckich projektów. Musi mieć świadomość, że Niemcy wydatkują gigantyczne fundusze na promocję, na ich soft power, uzależniają wiele stolic europejskich. I rzeczywiście tych partnerów do tej poważnej rozgrywki nie ma wielu w Europie, musimy mieć świadomość. Ale nie wszystkim się ta polityka niemiecka podoba. Przestaje się podobać w Paryżu, przestaje się podobać w innych stolicach. Natomiast oczywiście no, musimy mieć świadomość, że to prowadzi do pewnych napięć i będzie prowadziło do pewnych turbulencji między i w Unii Europejskiej i w relacjach dwustronnych, bilateralnych. Będą pojawiały się różne krytyczne publikacje na temat naszego rządu, czy pomysłów w naszym rządzie. No nie miejmy złudzeń, że będą uruchamiane duże pieniądze i firmy lobbystyczne, żeby przeciwdziałać naszym pomysłom i naszym planom.
Przy okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie pan premier, wicepremier Piotr Gliński przekazał raport autorstwa zespołu, który pracował pod auspicjami pana ministra. Czy to coś zmieniło? Czy fakt, że kanclerz Scholz dostał fizycznie raport, że nie może udawać, że go nie widział nigdy, bo są zdjęcia, są nawet nagrania filmowe, że trzyma ten raport w ręku. Czy to cokolwiek zmienia symbolicznie, ale też praktycznie w kwestii reparacji?
No, zdecydowanie to też muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrobiło na mnie to duże wrażenie, gdy wicepremier Piotr Gliński prezydentowi Frankowi Steinmeierowi przekazał raport o stratach wojennych. To znaczy, że to już nie tylko wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, ale również premier polskiego rządu w sposób bardzo konkretny i faktyczny mówi, nie tylko mówi, ale też działa i udowadnia, że temat reparacji, odszkodowań jest tematem absolutnie priorytetowym dla polskiego rządu i będziemy go skutecznie we wszystkich formatach podnosić.
Ale to może ta moja pomyłka i wstawienie kanclerza w miejsce prezydenta też jest znacząca, no bo prezydent w Niemczech, no to figura trochę symboliczna. Władzę ma kanclerz. Czy to nie jest tak, że to właśnie Olaf Scholz powinien dostać od polskiego premiera, albo od pana ministra, albo od pana prezydenta taki raport? Bo to on ma pieniądze.
Oczekujemy dużą akcję informacyjną na terenie Niemiec. Ona się już odbędzie w maju. Będzie szeroka dystrybucja raportów w języku niemieckim i do Bundestagu, i do przedstawicieli rządów, think tanków. To będzie pewien proces, który już niebawem się rozpocznie. My musimy, jeśli chodzi o Niemcy, działać na bardzo różnych poziomach i płaszczyznach, dlatego że ta debata w Niemczech, ona na chwilę obecną się nie toczy, ponieważ Niemcy, w Niemczech jest zmowa milczenia na ten temat.
Ale toczy się w mediach społecznościowych. Nie wiem, ile to jest ruskiej propagandy, ile to jest realna emocja wśród części Niemiec, jak się spojrzy na niemieckiego chociażby Twittera, bo to jest akurat medium społecznościowe, które mnie wciąga i pasjonuje, to tam pojawiały się głosy, dobrze, reparacje, ale oddajcie ziemię, oddajcie Pomorze Wschodnie, oddajcie Prusy, więc widać, że jest jakaś reakcja przynajmniej w tym wymiarze.
No tak, to są takie argumenty, powiedziałbym, szczapy zupełnie wyciągnięte, bo tymi argumentami też zastraszano poprzednie rządy, poprzednich premierów, ministrów w latach 90. czy wcześniej, bo gdy Polska podniesie temat reparacji, no to powstanie temat ziem odzyskanych tak zwanych. No to są oczywiście zupełnie absurdalne argumenty czy zarzuty. No nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek premier czy minister czy prezydent niemiecki dzisiaj mówi o rewizji granic. To by oznaczało, że Niemcy chcą powrócić do 1938 czy 1939 roku. To wymagałoby zdecydowanych reakcji w tej sytuacji organów międzynarodowych, jeśli to rzeczywiście było prawdą. Więc widzimy, że Niemcy tego nie podnoszą publicznie w sensie polityków, natomiast no, jest jakaś tam część grupy społeczeństwa, czy też są to działania o charakterze po prostu dezinformacyjnym, które mają nas zniechęcać do podejmowania czy podnoszenia tego tematu na arenie rozmów bilateralnych, ale też rozmów międzynarodowych. Niemcy taką politykę prowadzą od dekad. Ona była skuteczna dotychczas. Do 1 września 2022 roku, kiedy został opublikowany raport, kiedy po raporcie została wysłana nota dyplomatyczna rządu Niemiec, to zmienia zupełnie perspektywę. I chcę podkreślić, że myślę, że bardzo aktywnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy ten temat podnosiliśmy na arenie międzynarodowej i on jest absolutnie dostrzegalny już nie tylko w Berlinie, ale w wielu stolicach europejskich i światowych. Przypomnę o dużej dystrybucji raportów w Kongresie Amerykańskim, Senacie, w organizacjach międzynarodowych. Więc jesteśmy w pewnym procesie, ten proces trwa i jestem absolutnie przekonany, że jest kwestią czasu, kiedy Niemcy zrozumieją, że muszą z nami podjąć poważne rozmowy. Zresztą myślę, że te rozmowy się już powoli zaczynają, bo 22 maja jadę do Berlina na duże spotkanie z przedstawicielami Bundestagu, gdzie będą przedstawiciele wszystkich formacji politycznych. Mam nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje pewien dialog pomiędzy naszymi krajami.
To panie ministrze, na koniec, tak jak olbrzymie kontrowersje budziła Konstytucja 3 maja, były wpływowe, może niezbyt liczne, ale jednak wpływowe i silne grupy, które opierały się o interes zagraniczny, żeby tą konstytucję obalić. Tak i teraz nie ma konsensusu w polskiej polityce. Nie chcę tworzyć prostych analogii, bo to oczywiście nie ten okres i mam nadzieję nie taka skala niezgody, no ale chociażby w przypadku reparacji, no słyszymy, że opozycja mówi, czasami mówi tak jak przy głosowaniu w Sejmie, ale potem już w dyskusjach mówi nie. Jak to wygląda? Jest konsensus w polskiej polityce zagranicznej?
Faktem jest, panie rektorze, że 14 września polski Sejm podjął uchwałę, gdzie wszystkie siły polityczne jednoznacznie zadeklarowały poparcie dla reparacji i wezwały Niemcy do uregulowania tej kwestii. Więc Na tym się
skupmy. A potem mamy wystąpienie Donalda Tuska, który co prawda nie głosował, bo nie jest posłem, ale mówi, że jeżeli reparacje tylko tym, którzy realnie odczuli okupację hitlerowskich Niemiec na swojej skórze. A tych już jest siłą rzeczy bardzo niewiele.
Tak, tych osób jest bardzo niewiele i jeśli Donald Tusk myśli, że załatwi tak zwane w cudzysłowie odszkodowania poprzez to, że Niemcy wypłacą kilkudziesięciu, może kilkuset tysiącom osób niewielkie świadczenia w sposób jednorazowy, to się grubo myli. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie świadczeń dla grup osób, które przyżyły. Oczywiście one są priorytetowe, ale to jest kwestia potężnych funduszy i środków, które powinny do Polski trafić na odbudowę naszego kraju, bo przepraszam, no dlaczego nawet dzisiaj my wszyscy mamy odpisy w naszych podatkach na odbudowę Pałacu Saskiego, prawda? Czyli nawet tyle lat po wojnie, cały czas nasze pokolenia, my, naszych dzieci, musimy odbudowywać coś, co Niemcy zniszczyli podczas II wojny światowej. Nie poczuwają się oczywiście ani moralnie, ani prawnie, ani politycznie tego, żeby to odbudować. My po prostu musimy do tego zmusić, zawstydzając ich na całym świecie, zmuszając ich, pokazując ich jakby obłudę, cynizm, arogancję. To, że Niemcy po pierwsze nie rozliczyły się nie tylko z nami, ale z szeregiem innych europejskich narodów, co znaczy, że traktują wiele krajów w sposób bardzo dyskryminacyjny. No, z jednymi zawierały umowy, jak na przykład z Izraelem czy z USA, z innymi takich umów nie zawierały. Do dzisiaj obywatele polscy nie mają drogi sądowej do dochodzenia roszczeń, nie ma żadnej umowy. Więc to pokazuje absolutne naruszenie wszelkich standardów równego traktowania, godności nie tylko ludzkiej, ale też narodowej, nie tylko Polski, ale też wielu, wielu innych krajów europejskich.
Powiedział Arkadiusz Mularczyk, co będzie robił wiceszef w dyplomacji w dniu święta 3 maja? Jakie są plany? Napięty kalendarz?
Tak, no będziemy świętować. To ważny dzień i dzisiaj wszyscy bądźmy razem i świętujmy to ważne, historyczne święto.
Arkadiusz Mularczyk, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poseł na Sejm. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia i dobrego świętowania.
I do tych życzeń się dołączamy. Godzina 8:39. To my może nietypowo zagramy taką piosenkę, nie wiem czy już ją mamy, białoruskiej artystki o tytule Rzeczpospolita. Nie mamy, a jak nie mamy, to jeszcze ją posłuchamy i jeszcze ją zaprezentujemy, ale to w takim wypadku stara, dobra, sprawdzona i niepodrabialna.
o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Radio Wnet.
No my świętujemy Konstytucję 3 maja i mamy życzenia, które spływają ze świata, między innymi sekretarz stanu USA Antony Blinken taką oto depeszę wydał. W imieniu Stanów Zjednoczonych składam najlepsze życzenia narodowi polskiemu, aby którym świętuje rocznicę uchwalenia swojej pierwszej konstytucji 232 lata temu. Opierając się na naszych wspólnych wartościach, stajemy się silniejsi i odnosimy sukcesy dzięki współpracy w ważnych kwestiach, jak czysta i odnawialna energia, jak rozwój relacji gospodarczych, podkreślił sekretarz stanu USA, no ale było też o ważniejszych może stanach, sprawach, bo powiedział Antony Blinken tak, Stany są dumne z bycia przyjacielem, partnerem i sojusznikiem Polski z bliskiej współpracy w obronie wolności przed tyranią i agresją, powiedział Antony Blinken w oficjalnych życzeniach dla Polski. Tych życzeń spływa więcej, do nich będziemy się odnosić, ale teraz od wielkiej polityki na chwilę odejdziemy do rzeczy jeszcze ważniejszych.
232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W naszym studiu Jan Pospieszalski, dziennikarz i muzyk. Dzień dobry.
Muzykant, witam serdecznie.
Muzykant.
W podniosłym świątecznym nastroju.
3 maja to nie tylko wielka polityka, nie tylko życzenia sekretarza stanu, to też wspomnienia tych, którzy pamiętają czasy, kiedy świętować nie było tak łatwo.
Nie było łatwo świętować i przyznam się szczerze, że ta nowa lokalizacja, która tutaj od jakiegoś czasu już Radio Wnet zaszczyca, to jest świetne miejsce, bo stąd z balkonu przed chwilą widziałem właśnie przygotowania do honorowej trybuny, ale idąc tutaj, gdzie mogłem zaparkować samochód troszkę dalej, idąc tutaj napotykałem barierki, policjantów i no, wspomnienia od razu wspomnienia 82 roku, kiedy jako młodzi ludzie świętowaliśmy Narodowe Święto 3 maja właśnie pod pałami policji. To były w 82 roku tamto hasło zima wasza, wiosna nasza przekuwało się właśnie na takie aktywności.
Ale dobrze pamiętam twoją historię, to nie tutaj, tylko
Ja już wtedy mieszkałem w Warszawie.
Tutaj pamiętasz te obchody.
Tak, oczywiście, pamiętam. Słuchaj, i właściwie scenariusz był zawsze taki sam. Najpierw były uroczyste msze święte w kościele, msze za ojczyznę, albo no, ludzie tam szli z taką intencją, żeby ten dzień jakoś podkreślić, a po tych mszach formowały się pochody, formowały się zbiegowiska, duże grupy ludzi. Zresztą to było dosyć dobrze zorganizowane. Te zadymy z zomowcami, one zaczynały się zwykle już 1 maja, bo to była kontrmanifestacja do oficjalnych obchodów bolszewickich, tych komunistycznych. Ja pamiętam na przykład, jak później relacjonowali przyjaciele z Solidarności z Gdańska, z Trójmiasta, że tam oni w ogóle zmietli te oficjalne obchody. To była tak gigantyczna demonstracja stoczniowców 1 maja, że oni przejęli kontrolę nad miastem. I komuniści nie mogli sobie tego, nie mogli im darować, nie mogli sobie wybaczyć, że jakby przespali tą sytuację i na 3 maja uruchomili ogromne siły tam na wybrzeżu. Ale tutaj w Warszawie było dosyć podobnie. Też 1 maja już były zadymy. 3 maja oni się dobrze przygotowali. Te demonstracje siły już były od 30 właściwie kwietnia. Już jeździły suki po mieście, już wielkie budy zomowskie. Także tutaj było kilka tysięcy policjantów. Zresztą, żeby sobie...
Jeszcze tutaj ci przerwę. Powiedziałem, że to będzie sprawa ważniejsza od wielkiej polityki. Chodziło mi o pamięć. Po co właściwie 20-paroletni ludzie wychodzili i chcieli świętować 3 maja? Na złość komunie? Czy dla was to było ważne święto?
Dla nas to było,
po co?
Dla nas to było ważne święto. No inaczej, to było manifestowanie niepodległości i polskości, tak? Myśmy być może z tych ludzi, którzy pod tymi pałami uciekali, gdzie lali nas tymi z armatkami wodnymi, nie wszyscy uświadamiali sobie, że to była druga konstytucja na świecie, pierwsza w Europie, że akt taki normotwórczy, założycielski, deklarujący suwerenność państwową i taką misję wspólnoty nie był takim oczywistym czymś. Wtedy w Europie. My mamy to, tą konstytucję. Myśmy nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jakiej doniosłej rangi był to dokument wtedy uchwalony w 1791 roku. Niemniej dla nas to była okazja zamanifestowania sprzeciw wobec bolszewizmu, sprzeciw wobec komuny, wobec złamania aspiracji wolnościowych naszego narodu i zamordowanie Solidarności. No, przełamanie nam kręgosłupa, który zaczynał się od momentu wyboru papieża, jego wielkich pielgrzymek tutaj na nowo. No, myśmy podnosili głowy z taką świadomością, że jesteśmy lepsi niż samej o sobie myśleliśmy. To było niesamowite. To odzyskanie takiej wiary w siebie, wiary w Polskę, nadziei, że być może kiedyś to się zmieni. Oczywiście myśmy nie sądzili, że ta komuna upadnie, ale każdy moment, każda okazja do tego, żeby pokazać sprzeciw, dla młodych ludzi to jest ważniejsze, ten bunt niż to świadomość tej takiej pozytywnej energii. Niemniej ta pozytywna energia, ona wychodziła właśnie ze wspólnych mszy świętych, ze świętowania najpierw w kościele, później na ulicy.
To też się zapytam, bo w sumie na to pytanie ponoć prosta, sam nie znam odpowiedzi. Dlaczego właściwie komuniści tak bardzo bali się konstytucji sprzed ponad 200 lat? Bo niech sobie chodzą, niech sobie świętują. Po co?
A no właśnie.
A oni się jakoś, jak rozumiem, bardzo się tej daty i tej konstytucji bardzo się bali.
Nie, no, to była istota komunizmu, polegała na tym, że oni mieli ambicje kontrolować wszystkie sfery życia, również pamięć. Na tym to polegało, że naród, który ma swoją własną, niezależną, suwerenną pamięć, jest narodem suwerennym. W związku z tym, jeżeli zabijamy pamięć, zabijemy historię, przejmiemy kontrolę nad historią, przejmiemy kontrolę nad współczesnością i nad przyszłością. No, na tym to polegało. Dlatego próba wyrugowania, dlatego przede wszystkim cała propaganda bardzo mocno adresowana do młodych ludzi w szkołach, do młodzieży, ta propaganda wielkoformatowa. Przecież gdyby komuniści mieli takie narzędzia jak dzisiaj, smartfony, TikToka, pewnie przejęli to, w innych szatach, w innym kostiumie to realizują i inni komuniści. Natomiast wtedy ta siermiężna propaganda jednak dla nas była śmieszna i myśmy nie zgadzali się. To znaczy, no, życie w kłamstwie. Dla mnie, ja teraz na nowo, jakby robiąc film o Franciszku Blachnickim, na nowo odkrywam tą jego naukę. I on wtedy mówił tak, no, co nas zniewala? Zniewala nas życie w kłamstwie. Żeby odrzucić kłamstwo, trzeba stanąć po stronie prawdy. Bo prawda ma moc wyzwalającą, tak? Tylko jest jeszcze jeden warunek. Trzeba mieć świadomość konsekwencji, że stając po stronie prawdy, musimy być gotowi przyjąć te konsekwencje. Myśmy wychodząc na ulicę, byli gotowi przyjmować konsekwencje, że nas będą lali, że będą pały. Przecież myśmy widzieli tych ZOMowców, myśmy widzieli te budy. To było gigantyczne zgromadzenie z Golędzinowa, zmotoryzowane oddziały, no, plus prewencja, tajniacy z pałami pochowanymi gdzieś w nogawkach, w kurtkach i tak dalej.
Nie wiem, czy o tym myślał generał Baryła, generał Kufel, generał
Siewicki,
Florian na przykład, czy inni, czy inne Kiszczaki, ale w tej chwili może to było najgroźniejsze i może to komuniści poskórnie czuli. W tej chwili święto Konstytucji 3 maja jest świętem w Polsce, ale też na Litwie jest oficjalne święto coraz huczniej obchodzone. Białorusini, Ukraińcy.
No to jest niesamowite,
więc to jest święto nie tylko nas.
To jest święto, które pokazuje największy dorobek naszych dziejów. Unia Polsko-Litewska. No, pomijając wszystkie nieszczęścia związane z Unią Chadziacką i tymi, dlaczego ten trójnarodowy organizm nie został ukonstytuowany, a była to Rzeczpospolita obojga narodów, to już jakby nie wdając się w tę dyskusję, jednak świadomość, że myśmy ponad 400 lat przetrwali w takiej wspólnocie, w organizmie państwowym, który był oparty na godności, szacunku wzajemnym, na realizacji wspólnych aspiracji wolnościowych również dla takiego republikańskiego widzenia świata, nie monarchistycznego, takiego, który jest absolutyzmem, jaki panował po prawej i po lewej stronie. Ta republikańska, wolnościowa myśl, która pozwoliła realizować każdemu swoje aspiracje łącznie z mniejszościami narodowymi, żydowską, rusińską, niemiecką i tak dalej, to był fenomen, to był to było coś absolutnie niesamowitego na owe czasy. No, to Unia Europejska dzisiaj z tym swoim zamordyzmem klimatycznym, z tymi szaleństwami genderowymi, to jest jakąś karykaturą, jakąś podróbką tego, co myśmy zrealizowali przez 400 lat, gdzie nie było stosów, nie było wojen wyznaniowych, że obok siebie funkcjonowali grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy i przede wszystkim katolicy, jako wiodąca statystycznie religia, ale też wiodąca w sensie takim no, uznania tej nominacji, tej denominacji jako taką główną, no to, ale to wszystko działało obok siebie.
To jeszcze powiedzmy, już odchodząc od polityki, od historii, do kultury, do sztuki, bo my będziemy oczywiście na oficjalnych tutaj na Placu Zamkowym i w innych miejscach.
Bo to jest to samo miejsce. To tak. Samo miejsce. Ja jeszcze jedną rzecz muszę przypomnieć, jakby odchodząc od historii, ale jedną rzecz muszę przywołać. 1891 rok, obchody 3 maja, wtedy zorganizowane przez studentów weterynarii, studentów Uniwersytetu Warszawskiego. To była niesamowita rzecz. Wtedy ci młodzi ludzie właśnie też po mszy świętej w kościele wyszli i zaczęli demonstrować tutaj na krakowskim przedmieściu i również w tym miejscu, katedra świętego Jana, tak? To jest to miejsce. Ja patrzę na to no, z takim no, dzisiaj niekłamanym wzruszeniem.
A jak Jan Pośpieszalski będzie świętował? Dziś i jutro.
Dodatkowo się na to nakładają imieniny mojej żony Maryli, ciągle tej samej od 45 lat. Świętujemy razem z braćmi, z bratankami, przygotowując się do koncertów, które jutro zaczynamy w Centrum Kultury w Biłgoraju. W sobotę 6 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia koncert nagrywany przez dwójkę i koncert którego partnerem czy patronem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Koncert będzie nagrywany, ale można na żywo posłuchać, czy nie?
Można na żywo posłuchać, zapraszamy. Są jeszcze bilety chyba. Także
co zrobić, żeby w weekend
bilety
posłuchać?
Bilety 24 można online kupić i w sobotę o 19 przyjść do studia koncertowego Polskiego Radia, tam przy telewizji, przy Woronicza i świętować z nami. Tylko to jest... Ja też... Zapraszam do takiego trochę nieoczywistego świętowania. Jesteśmy w takiej sytuacji, że być może o szablach, karabinach i zomowcach nie będziemy śpiewać. Będziemy śpiewali pochwałę życia, pochwałę polskiego pejzażu. Sięgnęliśmy do wierszy polskich poetów, ale właśnie też tak specjalnie. Norwid pisze o tęsknocie, więc w związku z tym śpiewamy to. Ale Iłakowiczówna zachwyca się sosną na skraju urwiska. Baczyński mówi o promieniach. Stachura naprawia świat, mówiąc, że pod wielkim dachem nieba dla wszystkich starszy miejsce. Prawda?
A Jan Pośpieszalski mówi o płycie Pośpieszalscy wiersze.
Tak, tak. Bo to jest program muzyczny oparty na wierszach polskich poetów. Mamy tyle byle jakości w popkulturze, tyle przekazu zupełnie no, słabego. Słowa tracą swoje znaczenie, w związku z tym sięgnęliśmy jakby na przekór tej paplaninie sięgnęliśmy do tekstów, które są gęste od znaczeń, które są piękne od metaforami swoimi, wieloznacznością, często no, inspiracją tak niesamowitą, że dla nas jest to wielkie odkrycie. Na nowo odkrywamy polską poezję i śpiewamy te teksty.
W sobotę o 19 w Warszawie jeszcze można na koncert na żywo się załapać oczywiście, a jeśli ktoś się nie załapie, to płyta Pośpieszalscy wierszem jest wytłoczona, jest dostępna, wytłoczona istnieje i można tak posłuchać i to zrobimy. Jan Pośpieszalski gościem Radia Wnet był. Słuchamy, czego posłuchamy?
Promienie, tekst Baczyńskiego właśnie o rozpromienieniu śpiewa Mateusz i nasza rodzinna orkiestra 14-osobowa daje czadu.
To my słuchamy, a zaraz potem będą wiadomości.
232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Dzień dobry, 9.04. W tym wydaniu wiadomości. Polska ze względu na swoje położenie ma dwa wielkie wyzwania, mówi wiceminister spraw zagranicznych. W Rosji doszło do kolejnych ataków dronów na strategiczne obiekty oraz 100 milionów euro do podziału. Dziś pierwsza dyskusja w Unii o rekompensatach za ukraińskie zboże.
Wiadomości w net.
Polska ze względu na swoje położenie ma dwa wielkie wyzwania. Jednym jest Rosja i jej zapędy imperialistyczne, drugim są Niemcy, które chcą budować Europę pod własnym przywództwem. Polska nie chce Europy pod niczyim przywództwem, chcemy Europy równych, suwerennych państw, mówił w poranku wnet wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
Musi mieć świadomość dużych zależności wielu krajów europejskich, Unii Europejskiej od niemieckich pieniędzy, po prostu, niemieckich projektów. Musi mieć świadomość, że Niemcy wydatkują gigantyczne fundusze na promocję, na ich soft power, uzależniają wiele stolic europejskich. I rzeczywiście tych partnerów do tej poważnej rozgrywki nie ma wielu w Europie. Musimy mieć świadomość. Ale nie wszystkim się ta polityka niemiecka podoba. Przestaje się podobać w Paryżu, przestaje się podobać w innych stolicach. Musimy mieć świadomość, że to prowadzi do pewnych napięć i w Unii Europejskiej, i w relacjach dwustronnych, bilateralnych.
Mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Cała rozmowa na wnet.fm. W Rosji doszło do kolejnych ataków dronów na strategiczne obiekty. Niezależne media podały, że w okolicach Briańska bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w lotnisko wojskowe. Uszkodzony został strategiczny samolot transportowy AN-124, natomiast w kraju krasnodarskim w pobliżu miejscowości Tamań eksplozja drona spowodowała pożar magazynów paliwowych. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o wykolejeniu 3 pociągów towarowych w rejonie Briańska i Białgorodu oraz zniszczeniu linii energetycznej w okolicy Petersburga. 100 milionów euro do podziału. Dziś pierwsza dyskusja w Unii na temat pieniędzy przeznaczonych dla 5 krajów, w tym Polski, z powodu strat wywołanych nadmiernym importem z Ukrainy. To drugie finansowe wsparcie z unijnej rezerwy kryzysowej i drugie, w którym Polska jest największym beneficjentem. Podział wygląda następująco. Rumunia otrzyma niecałe 30 milionów euro, Węgry prawie 16 milionów, Bułgaria niecałe 10, Słowacja 5 milionów. Polsce według doniesień Polskiego Radia ma przypaść w udziale 39 milionów euro. Będzie możliwość zwiększenia przyznanej puli o 200% z krajowego budżetu. W przypadku Polski oznacza to wsparcie finansowe w wysokości 120 milionów euro. Jest ono przeznaczone dla rolników z sektora zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli największe straty w związku z nadmiernym importem z Ukrainy. Pieniądze mają być wypłacone do końca września.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu. Będzie nieco chłodniej niż wczoraj, od 11 stopni Celsjusza na północy kraju do 15 na południu, w rejonach podgórskich Tatr około 7, nad morzem około 10 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, wygrywając na Stadionie Narodowym w stolicy oczywiście z Rakowem Częstochowa, a Legia wygrała ten mecz 2-0. Oczywiście w rzutach karnych 6-5, a 0-0 było po całym meczu i także po dogrywce. To 20. triumf w Pucharze Polski Legii Warszawa. Odzyskała ten puchar po 5 latach, natomiast Raków był bliski serii 3 pucharów z rzędu, ale tym razem pucharu nie zdobył. Jeszcze oczywiście stawia kropkę na D, bo pewnie tak się stanie i zdobędzie pierwsze w historii za to mistrzostwo Polski. 4 kolejki do końca naszej ekstraklasy i Raków tak naprawdę potrzebuje jednego punkcika, by już sobie to mistrzostwo zapewnić. Wczoraj dużo emocji na Stadionie Narodowym. 48 tysięcy kibiców. Wielu fanów przyjechało z Częstochowy, około 12 tysięcy. Także o 25 mniej więcej głośno dopingujących Legię. No i mecz w pierwszej połowie był intensywny, był ciekawy. 6 minuta, Ribeiro dostaje czerwoną kartkę, słuszną za faul na Franie Tudorze. Zaatakował Raków, miał 3 dobre sytuacje, świetnie jednak w bramce Legii bronił Kacper Tobiasz. Druga połowa i dogrywka to już takie bardziej piłkarskie szachy, taktyka wzięła w górę, no i doszło do rzutów karnych. 6 kolejek potrzebowali piłkarze jednej i drugiej drużyny. 5 pierwszych wykonywali bezbłędnie. Wszyscy zawodnicy zawodnicy, którzy podchodzili, zdobywali bramki. W szóstej strzela dla Legii Mike Nawrocki, natomiast pomylił się Mateusz Wdowiak. Ten sam Wdowiak, który rok temu dał Rakowowi bramkę, która zapewniła Puchar Polski z wygraną z Lechem, a więc życie w przypadku Wdowiaka okazało się bardzo, bardzo przewrotne. Niestety po meczu piłkarze starli się między sobą jednej i drugiej drużyny. Wcześniej także było dosyć gorąco na ławkach rezerwowych, między innymi żółte kartki dla trenerów Jurunajicza i Papszuna. No ale tak to się wszystko skończyło. Legia uniosła Puchar Polski do góry, później jeszcze radość w szatni. 20. puchar w historii warszawskiego klubu stał się faktem. Ale nie samym Pucharem Polski wczoraj żył polski sport, bowiem hokej na lodzie i tutaj bardzo cenne zwycięstwo naszych hokeistów nad Włochami 4-2. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy bardzo bliscy awansu do Mistrzostw Świata Elity po 20 latach. Przy remisie 2-2 z Italią bramki strzelali Jeziorski i Pasiut i to dało nam zwycięstwo. Dziś o 13:30 zagramy w ramach Mistrzostw Świata Dywizji 1A z Koreą Południową. No i obyśmy wygrali, bo wtedy rzeczywiście elita i udział w niej stanie się faktem. Tymczasem dziś mniej więcej około godziny 20 Iga Świątek wyjdzie na kort w Madrycie. Tam jest rozgrywany turniej WTA 1000. Bardzo dobrze na nim czuje się Iga Świątek, jak sama podkreśla. Korty są bardzo blisko centrum, ona może sobie pochodzić po Madrycie, podziwia Madryt, a została nazwana między innymi przez portal instagramowy profil Tiebreak Tenis królową gliny, bo na mączce, na takiej gliniastej nawierzchni grają tenisiści i ona rzeczywiście, nasza światowa jedynka, czuje się tam wybornie. A więc około 22 wcześniejsze mecze poprzedzają mecz Igi i dopiero po ich zakończeniu Iga wyjdzie na kort z Petrą Maric. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
W tej grze można wygrać wiele, nie tylko dla siebie. Wystarczy pomysł i gra w lotto. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i odkrywajcie moc wygrywania. Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma, sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, VetResponse, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studio Radia Wnet.
Godzina 9:11, Studio Białoruskie. Dzisiaj nadajemy z Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nadajemy też z Kijowa, gdzie jestem ja, Paweł Bobołowicz, nisko się kłaniam. W Warszawie Szymon Dąbrowski realizuje naszą audycję. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Warszawa, Wilno, Kijów i na pewno w sercu Oli też Mińsk. Obszar potężny I Rzeczypospolitej. To, czego nie udało się uchronić Konstytucji 3 maja, w jakimś stopniu tworzymy, odtwarzamy w radiu. Na pewno o tych miejscach opowiadamy i o tych tradycjach opowiadamy, wspominamy. Ola jest w Wilnie, więc Olu, przypomnę taki cytat. Konstytucja 3 maja jest szczególnym dokumentem, który jako drugi na świecie i pierwszy w Europie ustanowił zasadę podziału władzy, nakreślił zasady nowoczesnego stanowienia prawa i być może wyprzedził procesy rozpoczynające się w Europie. 2 lata temu w ten sposób mówił prezydent Litwy Gitanas Nauseda w Warszawie. Litwa często odwołuje się do tego wydarzenia, ale ty jesteś dzisiaj w Wilnie i wiemy, że przynajmniej w jednym wymiarze to święto w Wilnie się różni, bo dzisiaj na Litwie dnia wolnego nie ma.
Tak, nie mamy dzisiaj dnia wolnego na Litwie i powiem tak, że na Białorusi to też nie jest dzień wolny, choć to nasza wspólna historia. Na Białorusi tego święta nie obchodzi się. I Але історичці любим дискутувати значення Конституції 3 мая для Білорусі і Великого Ксенства Литовського. І знайшли такі дуже добрі цитати на тентимат нашого знаного, слинного історика. Гдиби був поляком, був би думний з цього документу.
I Polacy niewątpliwie są dumni z tego dokumentu, a wczytując się w niego i rozumiejąc też kontekst historyczny, myślę, że przyjdzie taki czas, że wszystkie nasze narody rzeczywiście będą mogły doceniać znaczenie tego dokumentu. Zresztą to dobrze mieć w swoich tradycjach coś tak wielkiego, znanego i uznanego. Również Dnia Wolnego nie ma w Kijowie, ale Ukraińcy też coraz częściej pamiętają o Konstytucji 3 maja 2 lata temu. Jeszcze przed tymi strasznymi wydarzeniami w rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przebywał też prezydent Wołodymyr Zełenski. W Warszawie co roku przekazuje specjalne pozdrowienia związane z tym świętem. Dzisiaj jeszcze nie znalazłem żadnej wypowiedzi prezydenta Zełenskiego na ten temat, ale pewnie prędzej czy później w ciągu dnia się pojawi. Ale ponieważ życie się też toczy i nie zawsze w sposób świąteczny i w sposób spokojny, to tradycyjnie w białoruskim studiu Radia Wnet. Zaczynamy od białoruskich wiadomości.
Кревні в'язня політичного білого кандидата на президента Білорусі Віктора Бабарики пробували 2 мая умовитися на спотканні з керівництвом департаменту виконання кар. Родина хотіла відіть о місце побиту і стані здоров'я Віктора, а також о можливості побачення з ним. Одмовлено їм. Бюро політика заапелювало до організації міжнародових і місій дипломатичних обіцяння в Мінську о помоц в узисканню інформації о стані здоров'я Віктора Бабарики. Припомнім, що вечором 26 квітня з'явилася інформація, що Віктор Бабарика застав привезений з в'язниці до шпиталя з жахливими слідами побиття і плином в плюцах. Близьким політика вдалося підтвердити факт його госпіталізації на відділі хірургічним. Однак в колійних днях ані бюро, ані близьці не отримали інформацію о Бабарику і не могли його побачити. Дійсно, застане оголошений вирок в справі оскаржених співпрацівників порталу «Нєхта». Для всіх трьох оскаржених внюскували о кари позбавлення вольності в колонії. Степанові Пуцілові грозі 20 лят в'язнення, Янові Рудікову 19 і Романові Протасєвічові 10. Але якщо два перші сон поза Білорусім, то Протасєвіч, який співпрацював в слідстві, може фактично трафити за кратки. Припомнім, що 23 мая 2021 року летів он за тен до Вільня і трафив до білоруського в'язнення. Самоліт Ранера, яким вратував з вакації і який на кілька минут влетів в пресечень повітряному Білорусі, застав примусово виландований в Мінську. Зараз потім Протасєвіч застав затриманий, при справі 2 літа прибував в арешті домовим, співпрацював в слідстві, примавив в білоруській телевізії панствовій, але прокуратор втьонж домагався для нього сурового сказання 10 лет колонії. 16 лютого в Мінську розпочався процес в справі Романа Протасєвіша і в результаті застав оскаржений о нарушенні 11 артикула в Кодексу карного. Втім, о організуванні масових замішок, поджигання до ненависті, творження формацій екстремістичних, спіскування в цілю приємця влади ораз публічне зневажання Лукашенки. Протасєвіш звернувся до сонду о неощаженнему кару позбавлення вольності, просив о прибаченні за свої чини і ствердзив, що застав використаний. Попросту використали мені найперв в Вільні, потім в Варшаві, а потім попросту вижуцілі видайон з білоруським владзом, повідав Протасєвіч своїм останнім промовленні на процесі. Залоги локомотив колії білоруських. Могом одмовити виїзду до Росії, але могом застати за то звольнені. Поінформували о тим Білсат, автори телеграм-каналу в спільноту колеяжі Білорусі. По вибуху на колії в обводі Бранським не можна виключити, що білоруси керовці бендом старалися унікнути виїзду в досинсіднього краю, бо з такого виїзду можна не врутити. Якщо то звиклий потяг, сон одмови виїзду чека звольнення за занедбання обов'язків. А если то эшелон войсковый, могам теж вчонч справа карна за жакома здрады, пише канал телеграмовый. 1 мая дошло до эксплозии на колеи в поблизу Брянска. Выколеялося 7 вагонов и локомотива. Был то поцинг белорусский, привозил продукты нафтовые и материалы будовляна с Хомля. Никто залоги поцингу не застал ранны, только судом, мовим колеяжем. Лукашенко по раз колейне зволяв посідзення блоку сіловего. Отбувалося так, як донес своє панствове медіапропагандове в абсолютної таємниці. Але подали вони, однак, кілька цитатів з того споткання. Лукашенко не мог приложити споткання, як повідав околішності змушаєм до реагування на ситуацію. Для того ж жонт і блок військовий отшумуєм поліцені приготування поважних ділань на границі в цілю запобіження вкрученню на територію Білорусі. Русі ружні кородзаю диверсантів. Останні такі випадки сталися ченсті, мовив Лукашенко. Ведлук шефа Комітету безпечництва панствового Івана Церцеля на підставі даних, отриманих від вивяду і інших єдностак, привідується значне погоршення ситуації вокруг Білорусі. Пізніше вияснює, вже є то зв'язано, по-перше, з тематом ділань воєнних на керунку полудньовим, то означено українським, а по-друге, проби дестабілізації ситуації в Білорусі не устаєм. Предовшістким сон то ощередки за границем. Шерех таких поважних дзявань планованих єст на нашим терені, повідяв Тертель. І юж мами. Реакція Міністерства оборони Білорусі в тим місяцю Міністерства пшепроваді колейний етап комплексового справдзення готовості бойових єдносток військових. В першій колійності доткнято заходнім Білорусь, поінформувало Міністерство. Справдзяна застання єдностки стаціону Йонсе в обводі Хроді Мінським, Пшеським і Мінським. Плановане сонцвідчення і школення ружної скалі ораз побор до служби військової лончна лічба не прикрочує 1000 особ. Єдним з елементів бенді справдзені формуваннися одялов міліції людової і виконування пшезні задань школення бойового в утриманню стану воєнного, поінформував ресорт. І то була остання відомість в білоруським сервісі.
Ola Siemaszko, Wiadomości z białoruskiego serwisu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Olu, rozmawiamy dzisiaj też o Konstytucji. Mówiłaś o tym piękny cytat zresztą jednego z historyków białoruskich, ale z którego wynikało trochę, że Białorusini nie są pewni, że Konstytucja 3 maja jest też ich spuścizną, ale jednak są pewni, że obrońcą wartości Konstytucji, że obrońca wartości Konstytucji Tadeusz Kościuszko jest narodowym bohaterem Białorusi, prawda?
Ну так, очевидно, для білорусинів Тадеуш Костюшко є бохатером і прикладом оборони інтересів ойчизни. І властиві до 20-го року не було то дискутовано в агулі на Білорусі. А до того часу всі пам'ятні дати, зв'язані з іменем Костюшки на Білорусі, обходзони були вспільне з Польськом, Станами З'єдноченими і Францієм. І видавалося, що то назвістка, що то є то назвістка, яку не можна зжутити з п'єдесталу білоруської історії, і натурально Білорусь була думна, що Костюшко уродився на її територію. Але зараз, зважче перед аудицією, обіжалом цю на темат Костюшки, мовим офіційні історики білорусці і мовим зараз. Стався він вже для них таким особам неєднозначним. Пшитівка, які розпочинилися таке переслідування історичне в артикулах і подрінчниках. І відбилося то всістко згодні з огульним риториком антипольським режиму Лукашенка, який сенсом є теж всістко, що польське на Білорусі, то є зле. Але для більшості білорусинів Костюшка позостає бохатером, який назвіска стоїть обок назвіска Костуся Калиновського. І завжди повтажим, що не просто так, не напружна акція білорусів русських сил демократичних в Варшаві відбуваємося під пам'ятником Костюшки, бо він є таким символом і інспіратором вальки з режимом, і в тим з режимом російським.
To najlepsza okazja і найлепший повод, щоб зараз послухати пісеньки зеспołu Дзіцюки Тадеуш Костюшко. Zespół Dzieciuki i Tadeusz Kościuszko, te słowa za naszą i waszą wolność. Zawsze rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to był też ten moment w latach 80., gdy w Polsce był komunizm, do tego, by wychodzić na ulicę, by pokazywać, że o tradycji polskiej, o tradycji Rzeczypospolitej pamięta się, że przywiązuje się do niej właśnie te hasła, hasła wolności. I dzisiaj w Wilnie o wolności też będzie mowa o wolności białoruskich dziennikarzy. Akcja protestacyjna zostanie w tym mieście zorganizowana. Olu, więcej szczegółów?
Tak, to odbędzie się dzisiaj i tak się stało, że początek maja dla białoruskich dziennikarzy to zawsze był świętem na Białorusi, bo dzisiaj, 3 maja, obchodzimy Dzień Wolności Prasy, 5 maja mamy Dzień Druku, a 7 Dzień Rady Telewizji. To znaczy, że przez cały tydzień faktycznie mówiliśmy zawsze o sobie kochanych. I teraz nasza tradycja taka białoruska.
Przerwę ci na chwileczkę, bo ja wiem, że ty też będziesz na tej akcji i wiem, że dziennikarze będą tam trzymać portrety uwięzionych dziennikarzy. Też będziesz miała portret. Czyj to będzie portret? O kim będziesz szczególnie pamiętać?
No tak, to szczegóły tej akcji będziemy ze swoimi portretami białoruskich dziennikarzy. Będzie 33 białoruskich dziennikarzy. Dlaczego taka liczba? Bo mamy teraz 33 dziennikarzy na Białorusi w więzieniach i będziemy stoić z portretami, zaslając portretami własne twarze. To z jednej strony będzie dla bezpieczeństwa i taka po prostu jeszcze będzie takim symbolem, który symbolizuje brak wolności, a z kolei z otwartymi twarzami będą stojali jeszcze dziennikarze z Litwy. To będzie taka wspólna akcja z dziennikarzami Białorusi i Litwy. Долучилося до нас Stowarzyszenie Dziennikarzy Litwy. I ja będę stojała z portretem Andrzeja Poczobuta, bo po prostu on jest współpracownikiem białoruskiej i polskiej redakcji Radia Wnet.
Andrzej Poczobut i Andrzeju pamiętamy i przygotowałaś też rozmowę do dzisiejszego białoruskiego studia Radia Wnet.
No tak, na temat dziennikarzy, bo jeszcze w zeszłym tygodniu Komitet Praw Człowieka ONZ rozpatrzył apelację 4 białoruskich dziennikarzy i uznał reżim na Białorusi za winnego naruszenie ich praw do legalnego rozpatrzywania informacji. To wszystko zapisane w artykule 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. I teraz reżim na Białorusi jest zobowiązany do zrekompensowania dziennikarzom grzywien i kosztów sądowych. Я розмовляю з незалежним дінікарком Тетяном Смоткіним на темат, як от сторони технічної виглядав процес складання скарги до ОНЗ, і чи реально дінікажі очікуємо на зрекомпенсування.
Татьяна, co sądzisz o decyzji Komitetu Praw Człowieka ONZ? Czy dla ciebie to zwycięstwo nad reżimem?
No ja nie liczę, że to перемога nad reżimem, to na pewno chociaż za wszystko nieka taka moralna.
Cóż, nie sądzę, żeby to było zwycięstwo nad reżimem. W tym przypadku jest to raczej zwycięstwo moralne, bo zdaję sobie sprawę, co teraz się dzieje w kraju. Oczywiście wcześniej miałem nadzieję, że Białoruś osiągnie jakiś poziom europejski, że kraj uzna również prawa niezależnych dziennikarzy i zrewiduje ustawy o mediach. Ale jak pokazały ostatnie lata, jest tylko gorzej. Wiadomo, że nasz kraj jest obecnie na jednym z pierwszych miejsc pod względem uwięzionych dziennikarzy, którzy przebywają w koloniach karnych i więzieniach.
Wiadomo, że to nasza kraina zaraz zajmuje jedno z pierwszych miejsc po zniewolonych dziennikarzy, jaki znajduje się w koloniach czy turmach.
Czy składając skargę spodziewałaś się pozytywnego wyniku? Jak to wyglądało?
Czy jak to wyglądało?
Конечно, разлічувала, тому що я лічу, що ми ніякі закони не порушали. Це перше. Треба все ж таки змагатися з системою і доказувати це, і треба йти до кінця. Я вважаю, що не всі одразу, наприклад, журналісти подавалися у комітет АН.
Oczywiście, że się spodziewałem, bo uważam, że nie naruszyliśmy żadnego prawa, to po pierwsze. Trzeba zdecydowanie walczyć z systemem i iść do końca. Wiem, że nie wszyscy dziennikarze skarżyli się do komisji ONZ, bo uważali, że to jest bezcelowe. Zaczęłam od mojej pierwszej grzywny, kiedy zostałam ukarana po raz pierwszy, to był rok 2015. Dopiero teraz otrzymaliśmy wiadomość, że wygraliśmy tę walkę z państwem białoruskim, które ukarało nas grzywną i prześladowało za naszą działalność dziennikarską. Dlatego jestem przekonana, że musimy nadal walczyć. Nawiasem mówiąc, zarejestrowałam już dwie skargi. W 2018 roku otrzymałam wiadomość, że zarejestrowano kolejną moją sprawę. Ukarano też mnie grzywną za kolejną historię, którą zrobiłam dla białoruskiego radia Racja. Wszystko w powołaniu się na ten sam paragraf. Naruszenie prawa medialnego, nielegalne rozpowszechnianie i wytwarzanie produktów medialnych. Tak to brzmiało. Wiem, że teraz wielu dziennikarzy pisze skargi. Uważam, że w ten sposób można zmusić władzę do działania.
Незаконно розповсюти вироб продукції СМІ. Так це гучало з боку влади. Я відаю, що не одне ми. Подалися зараз шмат уже журналістів, я ще більше подається, і це файно. Я лічу, що ось таким чином, все ж таки, ми ніяк розворушимо це осіне гніздо, як кажуть, так, і влада все ж таки може заворушитися.
То бок, я правильно розумію, що
розумію, що та позитивна децизія została podjęta на підставі твоєї скарги, złożonej в 2015 році. Чи та справа була розпотривана через 8 лет?
Справа розглядалася.
Ну так, нам сказали, що це не буде хутко, що це буде некілька років, навіть шмат років, так.
Докладні так. Повідомляно нам, що це не стане швидко, що займе то кілька лет, навіть wiele lat. Dopiero teraz przyszła pozytywna odpowiedź. Rozpatrzenie naszej skargi odbywało się dokładnie 14 marca 2023 roku, czyli w mojej urodziny. To był dla mnie taki prezent, choć o wynikach dowiedziałam się później.
To był jak podarunek na mój dzień narodzin.
Czy komisja ONZ nie wymagała od ciebie żadnych dodatkowych dowodów?
Nie. Musisz papiery tutaj odsyłali i one potem potrzebowali u ładu ich.
Nie, wysłaliśmy tam wszystkie dokumenty. Później ONZ zażądało od władz białoruskich ich stanowisko, żeby przedstawili swoją wersję, dlaczego nas ukarali i na jakiej podstawie. Tak przy okazji władze odpowiedziały, że korzystają z krajowego prawa o media, co łamie artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Komisja powiedziała im, że nie ma powodu, aby ograniczać dostęp do informacji, ponieważ nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego ani obrazy kogokolwiek. Wiadomo, że nasze materiały na pewno nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Na przykład po raz pierwszy zostałam ukarana grzywną za artykuł zatytułowany Drogi w głębokim staną się pozytywne. W reportażu chodziło o to, że uczniowie szkoły sztuki pomalowały pokrywy do szamp. Nagrałam też komentarz urzędnika oddziału kultury. Tego władza mi nie wybaczyła, bo wtedy urzędnicy tak naprawdę nie dawali komentarzy na przykład niezależnym dziennikarzom. Została zmuszona, chociaż dobrze mnie znała, po prostu została zmuszona do bycia świadkiem na rozprawie. To było oczywiście krępujące brać w tym wszystkim udział. No cóż, ale tak się stało.
Wtedy czynowniki nie zusim давали коментарі, наприклад, незалежним журналістам, і я її примусили, хоч я на мене її добре ведала, її просто примусили бути на суді свідкою. Їй було неймко, звісно, удільничати в цьому во всім, ну, але так відбулося.
ONZ orzekło, że reżim jest zobowiązany do зрекомпенсування dziennikarzom grzywien i kosztów sądowych. В твоєму випадку о якій квоті мовимо? W moim przypadku mówimy o 4,5 miliona białoruskich rubli. Wtedy było to 268 euro. Teraz oczywiście nie mamy milionów. Spodziewasz się, że otrzymasz te pieniądze?
Я не ведаю, коли я отримаю ці гроші, чи не отримаю. Може, у вольній Білорусі.
Не вім, коли достане ті пеньонзи. Може, щось достане в вольній Білорусі, як буде люстрація. Мам надії, що ті суддії, які не слушні нас сказали, будуть ще відповідати перед правом. Коли наш край направді стане ще панством права, бо всі відомо, що зараз не маємо права.
Тому що всім відомо, а зараз у нас не до закону.
І то була моя розмова з дзінікарком Тетяном Смоткіном, яка виграла справи проти Білорусі режиму Лукашенки в Комітеті прав чоловіка ОНЗ.
A o wolności na pewno o konstytucji dzisiejszej rocznicy zaraz będą rozmowy w studiu Lwów. W białoruskim studiu my się już żegnamy, z Wilna żegna się
Olga Siemaszka, do usłyszenia.
A z Kijowa Paweł Bobołowicz, ale prawdopodobnie w studiu Lwów jeszcze za chwilę się pojawię. Do usłyszenia.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studio Radia Wnet.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak zawsze o tej porze Studio Lwów, czyli w środę. A dzień to jest niezwykle, to kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilę spróbujemy odtworzyć atmosferę, która w tej chwili panuje we Lwowie, bo stoję koło Katedry Lwowskiej i właśnie w tej chwili jest odprawiana msza święta za ojczyznę. Ale na chwilę przenieśmy się do Drohobycza. Tam powinien być Artur Rzak. Tak, tam prawdopodobnie jakichś obchodów środowisko polskie w tej chwili nie prowadzi. Widziałem dzisiaj w czasie uroczystości pod pomnikiem Adama Mickiewicza, gdzie młodzież śpiewała pieśni patriotyczne, gdzie jak zwykle Polacy spotkali się. To już jest tradycja tutaj we Lwowie i tylko pandemia na chwilę troszeczkę zmniejszyła o te momenty, kiedy Polacy lwowscy obchodzą Konstytucję 3 maja i nie tylko lwowscy, bo jak powiedziałem, czy właściwie chciałem powiedzieć i nie skończyłem, również Polacy z obwodu lwowskiego, z innych miejscowości przyjechali tutaj, aby wspólnie uczcić to święto, rocznicę pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. Artur Żak w Drohobyczu. Czy jest, jaka pogoda panuje tam u was?
Dzień dobry Wojciechu, kłaniam się nisko. Pogoda jest niestety, że to tak ujmę, trochę pod psem. Kropi lekki deszczyk, niebo jest ołowiano-szare, zachmurzone. Oczywiście w Drohobyczu jakichś dużych tego typu obchodów, jakie są organizowane we Lwowie, nie ma, ale środowiska polskie zgromadzone w kilku organizacjach też przed 3 maja i w trakcie 3 maja organizowały i organizują takie spotkania, prelekcje, mini wystawy, całe szczęście materiały są. Niestety, tak jak też zaznaczyłeś, tych ludzi tutaj tak dużo, tych Polaków już nie ma. Szczególnie ta teraz aktualna faza wojny też spowodowała, że część Polaków, spora część Polaków także z Drohobycza wyjechało. Ale jak zapewne widziałeś, jak to wyglądało we Lwowie. We Lwowie święto 3 maja, jeżeli chodzi o święta obchodzone przez Polaków mieszkających w Lwowie, to jest jedno z najważniejszych świąt. I to pomimo tego, że Lwów w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja już wiele lat był pod zaborem austriackim. Posłowie z ziemi lwowskiej, posłowie z tej części Galicji, z Galicji nie brali udziału w uchwalaniu Konstytucji. Niemniej jednak później w czasach zaborów to święto w Lwowie było świętem bardzo ważnym. Polacy misternie łączyli właśnie obchody święta 3 maja ze świętem maryjnym, organizując liczne manifestacje, liczne zebrania. A w już niezależnej, niepodległej Ukrainie po 1991 roku za każdym razem są składane właśnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza, co prawda osoby, która też nie miała bezpośredniego udziału w uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Niemniej jednak ten pomnik stał się tym miejscem, gdzie te wieńce, kwiaty są składane. Zawsze to wyglądało w ten sposób, że później był przemarsz z orkiestrą przez wały hetmańskie, często zahaczając o pomnik Szewczenki, gdzie też były składane wieńce, a później, tak jak powiedziałeś, msza za ojczyznę, która trwa. Wojciechu?
Która właśnie trwa w tej chwili. Po drodze na tego pochodu również był Taras Szewczenko. Jak niedawno kolegom z Radia Wnet, Jaśminie Nowak, mówiłem, dwóch wieszczy albo wieszczów znajduje się całkiem blisko siebie. I jak żartuję, czasami żaden z nich nigdy nie był we Lwowie. Ale może przenieśmy się na chwilę, spróbujmy odtworzyć tę atmosferę. To jest krótka rozmowa odbyta tuż po tej uroczystości, gdy Polacy przychodzili do katedry. A rozpoczyna się to dzwonami. Tak, biła dzisiaj, biły dzwony w katedrze lwowskiej. Proszę posłuchać.
Czy to dla Polaków ważne święto?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jedno z najważniejszych świąt. Chociaż jak wiemy z historii, dalsze losy naszego kraju potoczyły się nie bardzo wesoło, ale jednak ta konstytucja na ten czas była bardzo postępowa.
Witam serdecznie. Cieszymy się bardzo, że takie święto uroczyste w takim zakresie. Od lat to kontynuujemy i robimy. Prócz tego jeszcze dalej, to, no, to niestety wojenny czas, a tak my zawsze po tym wszystkim spotkaniu, po mszy święty, jechaliśmy na cmentarz Wyczakowski i tam grobem niezmiennego urzędu złożyliśmy więcej i było to pięknie i ładnie. No niestety teraz to troszkę obciążone, ale myślimy, że z czasem się to wróci i będzie wszystko w porządku. Życzymy rodakom szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego.
A więc tak, życzymy rodakom, tutaj Polacy składają sobie życzenia, noszą dzisiaj wpięte kotyliony, tak nakazuje tradycja i nawet konsulat generalny podszepnął tę ideę, ten pomysł Polakom, żeby nie zapomnieli z kotylionami przyjść pod pomnik Adama Mickiewicza, a później na mszę świętą. Artur Żak już Państwu mówił, że te obchody zwykle były bardziej huczne, składały się z większej liczby elementów, no ale taki czas na początku pandemia koronawirusa, a obecnie ten czas wojenny troszeczkę utrudnia nam w pełni radosne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja we Lwowie. Przenosimy się do Drohobycza. Arturze.
Tak, często były też organizowane akademie na takim poziomie, nazwijmy to centralnym, jeżeli chodzi o organizacje polskie działające na terenie Lwowa. Z tego, co rozmawiałem z moimi znajomymi, to teraz w większości przypadków ludzie małymi, czy może trochę większymi grupkami będą też świętowali we własnym zakresie. Spora część Polaków wybierze się jednak na cmentarz Łyczakowski, gdzie też prywatnie już złożą wieńce na licznych miejscach pamięci narodu polskiego. Wojciechu, może jakoś tak połączymy studio białoruskie ze studiem Lwów, bo mam dosyć ciekawą piosenkę przygotowaną. Co prawda też, która nie ma związku ze Lwowem, nie ma związku z Ukrainą, ale ma związek właśnie z jedną z najważniejszych osób właśnie przy tworzeniu tej konstytucji.
A zatem zamieniamy się w słuch. Arturze, co nam przygotowałeś?
A piosenka zespołu Dziciuków. Zespół Dziciuki już był w studiu białoruskim. Akurat tam był utwór Tadeusz Kościuszko. A teraz będzie utwór o innym bohaterze, albo i nie, osobie dosyć kontrowersyjnej. O ile w stosunku do Kościuszki nie mamy żadnych wątpliwości, to już do Stanisława Augusta Poniatowskiego możemy mieć pewne ale. Zatem utwór Dziciuki, Stanisław August.
Dzieciuki, muzyka z Białorusi. Artur Żak przygotował nam ten utwór. Ciekaw jestem, czy Tomek Wybranowski słucha naszej audycji, bo bezsprzecznie wśród fascynacji muzycznych zespołu Dzieciuki była irlandzka folk-rockowa, nawet folk-punkowa grupa The Pogues. Arturze, czy ja dobrze usłyszałem, że Poniatowski był naturalnym, przyrodnim, prawdziwym Białorusinem? Takie tam słowa padają w tej piosence?
No tak, nie wiem, czy prawdziwym Białorusinem, ale na pewno tak, padają tego typu słowa i coś mi się wydaje, że te słowa nie są słowami zbyt pozytywnymi. O ile w piosence o Tadeuszu Kościuszce dzieciuki twierdziły, że Kościuszko jest Białorusinem i twierdziły to z dumą, to tutaj myślę, że z lekkim przekąsem, bo tam padają też słowa, że tylko Białoruś może, ujmę to dyplomatycznie, współpracować ze wszystkimi.
Gorzkie to słowa, folk-punkowa grupa Dzieciuki, a ty, ja państwu się przyznam, że ja przyjechałem dzisiaj w nocy z Kijowa pociągiem i pewne rozmowy Artur Żak przeprowadzał z Pawłem Bobołowiczem na temat rozmowy, którą za chwilę Artur Żak poprowadzi, a Paweł Bobołowicz, tak jak państwu zapowiedział, jeszcze nie pożegnał się. Pożegnał się w audycji białoruskiej, ale znowu pojawia się w studio Lwów, zatem przekazuję głos do Drohobycza.
Tak, dokładnie, ja jestem w Drohobyczu, ty jesteś już we Lwowie, a Paweł Bobołowicz jest w Kijowie, tak jak mówił podczas studia białoruskiego. Niestety dzisiaj w Kijowie w nocy było głośno. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Arturze. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Tak, wtedy, gdy Wojtek Jankowski opuszczał Kijów, to my z Piotrem Mateuszem do Kijowa docieraliśmy trochę z przygodami, bo mieliśmy drobną awarię samochodu, ale mamy nadzieję, że dzisiaj uda się to wszystko naprawić i ruszymy dalej w waszą stronę. Jeżeli jeszcze dzisiaj, Arturze, o ile dojedziesz ty do Lwowa, to się z tobą spotkamy, a być może jutro przy śniadaniu, gdy z Lwowa będziemy wyjeżdżali. Ale tak jak powiedziałeś, noc była niespokojna, potężny atak przy użyciu dronów, trzeci masowy atak w ciągu ostatniego tygodnia. W nocy drony uderzyły w obwodzie kijowskim, zaporowskim, dniepropietrowskim, kirowogradzkim, mikołajowskim. Większość dronów, 21 z 26, zostało zestrzelonych, ale jednak to był taki atak, który wywoływał trwogę, wywoływał obawy, bo był bardzo dobrze słyszalny. Dla Piotra Mateusza to była pierwsza taka sytuacja, Piotrze.
Rzeczywiście było słychać pracę obrony przeciwlotniczej, było słychać strzały, serię strzałów, wybuchy dosyć blisko. To było takie uczucie, że rzeczywiście to się dzieje gdzieś. Jakbym wyszedł, wyjrzał, to być może mógłbym zobaczyć nawet jakieś rozbłyski i wybuchy.
To też świadczyło o tym, że przynajmniej jakaś część tych dronów dotarła bezpośrednio nad ukraińską stolicę. Gdy trwają te ataki, kanały telegramowe dosyć szczegółowo opisują, jak drony zbliżają się do Kijowa, w którym miejscu są one, najczęściej lecą z tego kierunku północnego, więc najpierw wlatują przez tak zwane Morze Kijowskie, czyli potężny zbiornik na Dnieprze. Tam też są stanowiska ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Gdy tam są zestrzeliwane te drony, czy ostrzeliwane te drony, słychać ten dźwięk w miejscach położonych nad Dnieprem w Kijowie, ale to, co słyszeliśmy tej nocy, to słyszeliśmy w innym miejscu, już właściwie na takich granicach zachodnich Kijowa, także te drony gdzieś głęboko musiały wlecieć. Ale nie ma żadnej informacji o jakichkolwiek szkodach, że doszłoby do jakichkolwiek zniszczeń w stolicy Ukrainy. Natomiast niewątpliwie w ciągu tych ostatnich dni, gdy przebywamy na Ukrainie, obserwujemy to zwiększone napięcie, zwiększoną liczbę ataków przy użyciu i rakiet, a teraz też dronów. Jak z tego co wiem, noc w Lwowie natomiast była, Arturze, spokojna.
Tak jak najbardziej zachodnia część Ukrainy w tej nocy akurat nie miała alarmów przeciwlotniczych. Zresztą alarmy przeciwlotnicze były tak tylko w tych obwodach, które ty wymieniłeś. Ja właśnie przed chwilą czytam z wiadomości, które zebrała Daria Hordijko, że w Kropywnickim niestety dron uderzył w magazyn paliw i wybuchł pożar. Więc to jest niejako taka odpowiedź za te liczne dywersje na terenie Federacji Rosyjskiej, czy też wysadzenia torów, czy też wysadzenie magazynów paliw, do których Ukraińcy zwyczajowo, puszczając oko, nie przyznają się i nie zaprzeczają. Pawle, a teraz jeszcze odbijając się od tych ataków, powiedz mi, w Kijowie dzisiaj trwają obchody Konstytucji 3 maja?
Muszę przyznać, że nie znam szczegółów dotyczących tego, jak dzisiaj wspólnota polska, Polacy mieszkający w Kijowie będą świętować 3 maja. Nie spodziewaliśmy się też, że my będziemy tutaj jakoś dłużej się zatrzymamy, chociaż co roku tak naprawdę są te obchody i jest składanie kwiatów w takim jednym z miejsc, które są symbolicznym i w jakiś sposób dla miejscowych Polaków powiązanych z tamtymi wydarzeniami, czy z tamtą epoką może bardziej. Kwiaty składa się przy pomniku Słowackiego, kwiaty przy tej okazji składa się na mogiłach związanych z polskim czynem zbrojnym. Zazwyczaj są też nabożeństwa, ale ze względu na to, że byliśmy dzisiaj, właściwie jesteśmy takim przejazdem, nie będziemy brali udziału w żadnych wydarzeniach związanych z obchodami 3 maja. Wczoraj opowiadaliśmy też oczywiście, bo ten dzień poprzedzający święto 3 maja jest bardzo istotny, czyli dzień Polonii i Polaków za granicą. Zazwyczaj te momenty są też jakoś ze sobą wiązane. No warto pamiętać o tym, że w święto 3 maja nie ma żadnego umocowania w przestrzeni polityczno-prawnej Ukrainy, czyli ani nie jest to dzień wolny, ani nie jest w jakiś sposób szczególnie uwzględniany. Natomiast mogę, Arturze, ci powiedzieć ciekawostkę, którą teraz obserwujemy z Piotrem Mateuszem. Jesteśmy przy Soborze Michajłowskim w Kijowie, przy ścianie pamięci, a i obserwujemy trenujących ukraińskich żołnierzy składanie wieńców, i to jest wieniec z flagą Niemiec, więc prawdopodobnie za chwilę będzie gościł tutaj jakiś oficjal niemiecki. Pierwszy raz widzę, że temu wydarzeniu towarzyszy aż tak duże przedsięwzięcie i trenowanie, i zastanawiam się, czy w przypadku składania wieńców przez inne osoby oficjalne z innych państw też tak to wygląda, ale na pewno przypadkowo staliśmy się świadkami ważnego wydarzenia. Być może jeszcze będziemy Państwu w związku z tym mogli opowiedzieć o nim bardziej szczegółowo na antenie Radia Wnet. A jeśli chodzi o Konstytucję 3 maja, to my na pewno z Piotrem Mateuszem w sposób symboliczny do tego wydarzenia nawiążemy i odwiedzimy jedno z miejsc związanych z Polską i z polskimi tradycjami, bo dla wielu osób, które przebywają za granicą, właśnie powiązanie tego święta z elementem polskości tutaj bezpośrednio na miejscu to też oddanie hołdu całej naszej wielowiekowej tradycji.
Natomiast ja powiem, że w przestrzeni ukraińskiej przez co najmniej 6 lat święto 3 maja w kalendarzu poligonowym w Jaworowie było dniem wyjątkowym. A to dlatego, że zarówno polski kontyngent, polska grupa zadaniowa, czyli polscy żołnierze, którzy szkolili ukraińskich żołnierzy, razem ze swoimi litewskimi kolegami zawsze urządzali świętowanie. To było, zaczynało się często od prelekcji historycznej, później były liczne zawody sportowe, a na koniec uczta dla wszystkich tych nacji, które na tym poligonie ćwiczyły wspólnie sztukę wojenną. Więc w jakim stopniu ten 3 maj też w przestrzeni ukraińskiej, przynajmniej wojskowej, wśród tych żołnierzy, którzy pełnili swoją służbę, czy też przyjeżdżali na szkolenie na poligon Jaworowski, był obecny. Więc 3 maj, mam nadzieję, że coraz częściej też naród ukraiński będzie się odwoływał do tej tradycji, tak jak naród białoruski, litewski, polski i każdy naród, który zamieszkiwał Rzeczpospolitą Polską. No niestety, po raz kolejny powtórzę, że Lwów, jeżeli chodzi o Konstytucję 23 maja nie mógł brać czynnego udziału przy uchwalaniu, bo już prawie 20 lat był pod zaborem austriackim. Dziękuję, Pawle, za waszą relację z Kijowa. Uważajcie na siebie w podróży i mam nadzieję, że albo dzisiaj późnym wieczorem, albo właśnie jutro rano spotkamy się z wami we Lwowie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, też mam taką nadzieję i poznasz psa, którego mamy też dostarczyć do Polski, który został zaadoptowany przez jedną z polskich rodzin, ale to już na miejscu we Lwowie.
Strasznie miła wiadomość, dziękuję ślicznie. Wojciechu, ja jeszcze jesteś jeszcze z nami?
Tak, i chciałem się wtrącić i powiedzieć, że z Pawłem się strasznie mijamy, bo wczoraj jeszcze liczyliśmy na to, że spotkamy się wieczorem w Kijowie przed tym, jak wsiądziemy do pociągu. Używam liczby mnogiej, bo Jaśmina Nowak brała udział w tej wyprawie. Właściwie nawet ona była szefową, bo przeprowadza tutaj bardzo ciekawe wywiady. No ale okazuje się, że nie było nam dane i znowu się miniemy z Pawłem Bobowiczem, bo dzisiaj Jaśmina Nowak, Janek Brewczyński przez wiele lat związany z Radiem Wnet i ja opuszczamy Lwów, jedziemy w kierunku Warszawy. Także jakoś tak nie trafiamy, nie udaje nam się dużo czasu ze sobą spędzić, ale widzieliśmy się i z Pawłem Bobołowiczem, i z Piotrem Mateuszem, i z Dmytrem Antoniukiem, więc ta rodzina Radia Wnet pod kijowskim niebem miała okazję się spotkać. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę, że 3 maja, kogo czego? Trzeci dzień maja. To jest taka konstrukcja, dzień, wypad z tego. 3 maja to znaczy co innego, że to jest 3 maja, na przykład odkąd opuściłem Lublin. Możemy wymyślić takie zdanie. Arturze, będziemy chyba już powoli się kończyli ze słuchaczami Radia Wnet. 58, ty znajdujesz się w Drohobyczu, ja we Lwowie, Paweł w Kijowie. Czy jeszcze coś chcesz naszym słuchaczom powiedzieć na pożegnanie?
Tak, a bardziej tobie chcę powiedzieć, a to dlaczego w takim układzie w piosence jest Witaj Maj, 3 maj, u Polaków błogi raj, Wojciechu?
Nauczycielka od angielskiego kiedyś mówiła, z piosenek można się uczyć słówek, nigdy gramatyki, więc uznajmy tę zasadę również w języku polskim.
Okej. Dziękuję pięknie, Wojciechu, za prowadzenie, czy też prowadzenie i zdobycie tych dźwięków, które zdobyłeś dzisiaj, czyli wypowiedzi Polaków z Lwowa, lwowiaków na temat tego święta. Dziękuję, Wojciechu.
Cała przyjemność po mojej stronie. Wojciech Jankowski, Artur Żak, Paweł Bobołowicz żegnają się z Państwem i przenosimy się znowu do studia w Warszawie. Do usłyszenia jutro, raport z Kijowa o stałej porze.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dzień dobry, jest 3 maja, godzina 10 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny etap kontroli bojowej sił zbrojnych Białorusi. 1500 amerykańskich żołnierzy uda się na granicę z Meksykiem oraz Kosowo i Serbia zobowiązały się do współpracy w celu zlokalizowania miejsc pochówków z czasów wojny w Kosowie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Kolejny etap kompleksowej kontroli gotowości bojowej sił zbrojnych Białorusi zostanie przeprowadzony w maju, informuje białoruskie Ministerstwo Obrony. Chodzi o kontrolę gotowości wojskowych oddziałów i pododdziałów na okoliczność sytuacji kryzysowych. Cytuję komunikat Ministerstwa Obrony, Państwowa Agencja Bielta. W pierwszej kolejności inspekcji poddane zostaną jednostki i pododdziały wojskowe rozmieszczone w obwodach grodzieńskim, brzeskim i mińskim. Oprócz jednostek sił powietrznych i wojsk obrony powietrznej wezmą w niej udział siły operacji Operacji Specjalnych, Dowództw Operacyjnych, Wojsk Rakietowych i Artylerii, a także jednostki wsparcia, czytamy w komunikacie białoruskiego Ministerstwa Obrony. Lotnictwo białoruskie wspólnie z rosyjskim będzie w tym czasie patrolowało przestrzeń powietrzną nad Białorusią. Od początku wojny na Ukrainie Białoruś udostępnia swoje poligony oraz lotniska stronie rosyjskiej. Na Białorusi obecne są wszystkie rodzaje wojsk rosyjskich za wyjątkiem marynarki wojennej i sił strategicznych. Kosowo i Serbia zobowiązały się do współpracy w celu zlokalizowania miejsc pochówków z czasów wojen w Kosowie. Celem porozumienia ma być odnalezienie szczątków osób, które wciąż są uznane za zaginione w trakcie konfliktu z lat 1998-99. Po 24 latach od zakończenia wojny nieznany pozostaje los 1621 osób. Większość z nich to Albańczycy, a kwestia odnalezienia ich ciał pozostaje przeszkodą w odmrożeniu stosunków między Serbią a Kosowem. Strony zgodziły się udostępniać dokumenty, w tym te opatrzone klauzulą tajności, oraz wykorzystywać dane satelitarne i inne technologie do wykrywania miejsc, które mogą być masowymi grobami. W marcu Pristina i Belgrad ustnie zgodziły się wdrożyć wspierany przez Zachód plan mający na celu poprawę stosunków, ale od tamtej pory nie widać postępów w tej kwestii. Nierozstrzygniętą jeszcze kwestią pozostaje przyznanie autonomii mniejszości serbskiej w Kosowie, która stanowi około 5% populacji tego kraju. Polska ze względu na swoje położenie ma dwa wielkie wyzwania. Jednym jest Rosja i jej zapędy imperialistyczne, drugim są Niemcy, które chcą budować Europę pod własnym przywództwem. Polska nie chce Europy pod niczyim przywództwem, chcemy Europy równych, suwerennych państw, mówił w Poranku Wnet wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
Musimy mieć świadomość dużych zależności wielu krajów europejskich, Unii Europejskiej od niemieckich pieniędzy, po prostu niemieckich projektów. Musimy mieć świadomość, że Niemcy wydatkują gigantyczne fundusze na promocję, na ich soft power, uzależniają wiele stolic europejskich i rzeczywiście tych partnerów do tej poważnej rozgrywki nie ma wielu w Europie, musimy mieć świadomość. Ale nie wszystkim się ta polityka niemiecka podoba. Przestaje się podobać w Paryżu, przestaje się podobać w innych stolicach. Musimy mieć świadomość, że to prowadzi do pewnych napięć i w Unii Europejskiej, i w relacjach dwustronnych, bilateralnych.
Mówił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Cała rozmowa na Wnet.fm. 1500 amerykańskich żołnierzy uda się na granicę z Meksykiem, by wspomóc pracę funkcjonariuszy służb granicznych. Jak poinformował rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder, żołnierze mają zostać wysłani na 90 dni, by wypełnić krytyczne luki. Mają się zajmować monitorowaniem granicy, wprowadzaniem danych i wsparciem pracowników magazynów. Wysłanie dodatkowego kontyngentu żołnierzy ma związek z planowanym na 11 maja końcem pandemicznych restrykcji, w tym restrykcji na granicy, tak zwanego Title 42. Zasady te pozwalały na szybkie zawracanie nieuprawnionych migrantów do Meksyku. Administracja USA ogłosiła wcześniej nowe kroki, by ograniczyć nielegalną migrację, między innymi ustanawiając dodatkowe ośrodki przetwarzania wniosków migracyjnych w krajach Ameryki Łacińskiej, zwiększenie możliwości legalnej migracji oraz przyspieszenie deportacji nielegalnych migrantów. Mimo to władze oczekują, że po zniesieniu Title 42 dojdzie do znacznego zwiększenia napływu nieudokumentowanych migrantów, nawet do 10-13 tysięcy dziennie. Ulewne deszcze w zachodniej Rwandzie wywołały powodzie i osuwiska ziemi, w których zginęło co najmniej 55 osób, poinformowały lokalne władze. Trwa akcja ratunkowa. Ulewa trwała całą noc, powodując ogromne cierpienie, przekazał agencji Reutera gubernator prowincji zachodniej François Habitegeko. Na publikowanych w mediach nagraniach z zachodniej Ugandy widać rwące potoki błotnistej wody, zalane drogi i zniszczone domy. Jak dodał Habitegeko, ulewne deszcze rozpoczęły się we wtorek po południu. Rzeka Sabeja wystąpiła z brzegów. Gleba była już przemoczona po ulewach w poprzednich dniach, co spowodowało osuwiska ziemi, które zablokowały drogi. We wschodniej Afryce w maju należy spodziewać się ponadprzeciętnych opadów, ostrzegają rwandyjskie służby meteorologiczne.
Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
Reklama.
W tej grze można wygrać wiele, nie tylko dla siebie. Wystarczy pomysł i gra w lotto. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i odkrywajcie moc wygrywania. Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Po reklamie.
Autopromocja. This week on the Political Periscope, Tigran Hazmalian, chairman of the European Party of Armenia.
Armenia is one of the hostages. We cannot speak about pro-Russian, pro-Moscow feelings. It's rather a Stockholm syndrome.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. The Political Periscope.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
No i my wracamy do Warszawy po wizycie w studiu białoruskim, po wizycie w studio Lwów. Jedno i drugie oczywiście także w nastroju świątecznym 3 maja roku 2023, a my w Warszawie do rozmów o Konstytucji wracamy. Jeszcze tylko napomnę, że w tej chwili trwa msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Już jesteśmy po homilii kardynała Nycza, może do niej wrócimy potem o godzinie 11 uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim, a o 12 także uroczystości z planowanym wystąpieniem prezydenta Rzeczpospolitej. Tyle, jeśli chodzi o te centralne, oficjalne uroczystości. W naszym studiu profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego. wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
No i teraz przez 100 godzin będziemy i o prawie, i o historii mówić. Panie profesorze, ustawa 3 maja, na ile to jest przełomowy, na ile to jest ważny akt prawny w historii prawa europejskiego?
To tak wypadałoby w dniu świątecznym powiedzieć bardzo ważny i istotny. I tak powiedzieć to uroczyście. Ale ja tutaj zostałem zaproszony, żeby mówić prawdę. W związku z tym powiem, bardzo ważny i uroczysty. I ważny dla Polski, dla Europy. Bez tej emfazy. Bez tego świątecznego nastroju. Bo rzeczywiście tak było. Przede wszystkim, jeśli chodzi o nas. No pierwsza konstytucja, tak się ogólnie uznaje, aczkolwiek oczywiście dyskusje mogą mieć miejsce rozmaite, bo i prawa kardynalne, i artykuły henrykowskie nawet niektórzy twierdzili. Natomiast jest to kompleksowe rozwiązanie ustrojowe i na pewno jest to pierwsza pisana polska konstytucja, przynajmniej moim zdaniem.
I w odróżnieniu od praw kardynalnych, no, uchwalona wolą narodu, a nie narzucona z zewnątrz.
Nie narzucona z zewnątrz, aczkolwiek ten sposób uchwalenia też był osobliwy, ale może o tym za chwilę. Natomiast co do Europy, co do świata, no to proszę zwrócić uwagę, że jest to pierwsza europejska konstytucja. Pierwsza europejska, bo przed francuską jeszcze, a druga na świecie po amerykańskiej. Ale co w tym istotnego? To jest pierwsza konstytucja w Europie, która wprowadza monteskiuszowski trójpodział władzy. Bo my mówimy Montesquieu, czyli Baron de Brede de Montesquieu, prawda, koncepcję miał taką podziału władzy, żeby tu nie było absolutyzmu. No ale we Francji to pozostało tylko na papierze w sensie idei. Nikt tego w absolutystycznej Francji nie mógł zrealizować. A w Polsce zostało to zrealizowane. We Francji zostało to zrealizowane w anturażu gilotyn. Ja to oczywiście mówię w pewnej przenośni, bo wiemy, że konstytucja francuska się łączy z rewolucją francuską, a rewolucja francuska z dyktaturą Jakobinów i ze ścięciem króla. A my naszego króla nie ścinaliśmy, tylko on w tej konstytucji jest, on był promotorem tej konstytucji, jakkolwiek byśmy Stanisława Augusta Poniatowskiego nie oceniali, a na pewno zasługuje on na oceny zróżnicowane, powiem dzisiaj oględnie, bo i dobre, i na pewno złe też. To on był jednym z elementów tej konstytucji. Myśmy dokonali pewnej rewolucji, powiedzmy sobie angielskie tłumaczenie konstytucji 3 maja, które się natychmiast ukazało. Tam jest napisane Constitution established by revolution, przez rewolucję, bo to, co się u nas dokonywało, było rewolucją, ale rewolucją w prawie, nie rewolucją przeciw prawu. No i z tym się troszeczkę wiązała też kwestia uchwalenia konstytucji, bo jej nie uchwalono, konstytucji 3 maja, nie uchwalono w sposób regularny, powiedzmy sobie, nie podnosząc ręce do góry i nie licząc głosów, tylko przez, powiedzmy, aklamację, ale przecież przy sprzeciwie co po niektórych. Ba, obrady przyspieszono, żeby zaskoczyć przeciwników konstytucji. Sejm obradował w podwójnej liczbie posłów, bo tak wcześniej Sejm czteroletni uchwalił. Mało tego, był to Sejm pod węzłem Konfederacji, a więc użyto formuły Konfederacji po to, żeby nikt nie mógł użyć liberum veto. Co to oznaczało?
Ten stan podwójny, też jeszcze wyjaśnijmy. Sejmy były wybierane na 2 lata i poseł tak. Był przez 2 lata. Chociaż poza tymi nadzwyczajnymi sytuacjami Sejm miał się zbierać raz właśnie co 2 lata. W pewnym momencie Sejm czteroletni uznał, że dokooptuje kolejnych posłów wybranych, stąd ta liczba podwojona.
Tak. I
to
dlatego...
I tyle ważne, że to byli zupełnie inni posłowie. Staje się bardziej radykalni przez te dwa lata.
Nowi, to nie byli starzy wyjadacze. To nie był ten stary establishment polityczny, a więc mniej tam było agentów obcych ambasad, zwłaszcza rosyjskiej. Znaczy oni dalej byli, tylko że oni się trochę roztopili w tej masie szlacheckiej. I no przecież zarzucano wówczas, i to przypomnijmy, bo to będzie takie troszeczkę paralela do dzisiejszych czasów, zarzucano przecież brak praworządności, mówiąc dzisiejszym językiem, że przecież ta Konstytucja 3 maja, którą się dzisiaj chlubimy i którą uroczyście obchodzimy, której rocznicę uroczyście obchodzimy, jest świętem państwowym, narodowym, to przecież przyszli targowiczanie, pojechali do Petersburga z płaczem, że uchwalono akt nielegalnie, w sposób niewłaściwy, że tych, co protestowali, nie dopuszczono do głosów. I oni w związku z tym, ze względu na ten brak praworządności, łamanie prawa, zwrócili się do tego podmiotu, organu międzynarodowego, zagranicznego, który jedyny mógł im pomóc, do carycy Katarzyny, i pod okiem generała Popowa ułożyli akt konfederacji, którą następnie, zaraz po przekroczeniu granicy w przygranicznym małym miasteczku Targowica, ogłosili. No dla mnie jest to podobne, dlatego że wydarzenia ostatnich kilku lat to było też cały czas nawiązywanie, co po niektórych, do tego, że praworządności u nas nie ma, bo mieliśmy próbę reformy sądownictwa z ubolewaniem, stwierdzam, nieudaną, czego sam jestem najlepszą widomą ofiarą. Krzyczano przecież, że to wszystko niezgodne z prawem, że niepraworządne, Unia Europejska nas karze. Proszę państwa, gdyby targowiczanie żyli dzisiaj, to nie pojechaliby na wschód, pojechaliby na zachód, tam to... nie do Petersburga, do Brukseli, panie, tam zostaliby wysłuchani.
Wycieczka, ja bym wrócił do historii, do tekstu.
Ale nie od rzeczy.
Nie, to już wróćmy do tekstu Konstytucji, panie profesorze. W tym tekście sprzed 232 lat są takie fragmenty, które można by do współczesnego prawodawstwa przenieść.
Tak.
Które?
Tak. Już ja nie będę mówił o kwestii ustrojowej. Trójpodział władz obowiązuje w Polsce od Konstytucji 3 maja. Właśnie. Z różnymi wahaniami historycznymi, bo trójpodział władz miała konstytucja marcowa z 21 roku, ale nie miała już konstytucja kwietniowa 35 roku. Konstytucja stalinowska tak samo nie opierała się oczywiście na podziale władz, tylko na zasadzie jedności władzy państwowej. To była ta władz Sowietów, tam cała władza w ręce rad. No, u nas to było troszeczkę spolszczone, powiedzmy, ale też koncepcja była taka sama. I potem dopiero mała konstytucja i obecna konstytucja 97 roku, to jest trójpodział władz. Ale ja myślę, że konstytucja, i chyba dla słuchaczy to nie będzie najciekawsze jakieś takie wykłady czysto ustrojowo-prawnicze, bo konstytucja przecież to nie tylko mechanizm działania państwa, ale to też wartości. A może przede wszystkim wartości, czyli na czym budujemy państwo, co jest jego fundamentem. I w tej konstytucji 3 maja 1791 roku jest na samym wstępie fragment, który, i myślę, stanowi fundament naszego państwa ówczesnego, obecnego i oby na zawsze tym fundamentem został.
To zacytujmy.
Ja chciałbym zacytować specjalnie tekst Konstytucji, przyniosłem. Chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, no właśnie, żeby być godnym, trzeba być wolnym. Naród musi być wolny w swoim kraju, państwo musi być suwerenne i tylko wtedy możemy szczęśliwie tworzyć naszą przyszłość, jeśli robimy to sami dla siebie, a nikt dla nas tego nie zrobi lepiej niż my sami. I to jest fundament Rzeczypospolitej.
Chociaż jak się wczyta w tą konstytucję, ona nie jest długa, może i dobrze, że ona ma tylko kilka rozdziałów, dokładnie 11, o ile tak dobrze sprawdzam. Najdłuższy rozdział, dobrze pamiętam, dotyczy króla, czyli władzy wykonawczej, ale bardzo ciekawy jest ten fragment 6 o Sejmie, o władzy prawodawczej, bo tam niektóre zapisy wyglądają No, bardzo, brzmi to bardzo blisko do tego, jak wygląda dzisiaj procedowanie ustaw w polskim Sejmie.
A to i było i wcześniej, bo to było tak samo jeszcze przed Konstytucją 3 maja. Proszę zauważyć, że prawo, no, konstytucja ówczesna, ale nie w znaczeniu dzisiejszym, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, bardziej ustawa, prawda, jako prawo Sejm, na Sejmie uchwalone, musiało być przyjęte przez pewien konsens między Izbą Poselską, która reprezentowała naród szlachecki, a więc był to ten czynnik demokratyczny, przez Senat, a więc ten czynnik, no, quasi arystokratyczny, bo w Senacie zasiadało się dożywotnio, byli to dzierżyciele najwyższych urzędów w państwie, i przez króla, a więc czynnik monarchiczny. I te trzy stany sejmujące musiały się zgodzić co do treści prawa. To była myśl arystotelesowska w jakiś sposób, żeby...
Wydaje się, że ta izba poselska miała być w tym procesie uchwalenia nowych praw najważniejsza. Izba poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Tak o rzeczy Konstytucja 3 maja.
No tak, bo Konstytucja 3 maja sprowadza nas trochę na inne tory niż to było w dawnej Rzeczypospolitej. Niemniej jednak chciałem pokazać, że pewna myśl, powiedzmy sobie, taka jest, jak to jest dzisiaj. Ustawa, żeby być uchwalona, musi przejść przez deliberację w Sejmie, w Senacie oraz być podpisana przez prezydenta. Prezydent jako głowa państwa i w Republice jest pewnym następcą prawnym króla. Oczywiście zresztą pewne przywileje jego prerogatywy posiada, jak choćby prawo łaski, prawda? A zatem mamy tu pewną ciągłość, ale jednocześnie zmianę. I myśmy to potrafili w Polsce fantastycznie zrobić. Wrócę do tej rewolucji francuskiej i do tej konstytucji rewolucyjnej Francji i tego, co tam się stało. Co Francuzi zrobili ze swoimi królami? Zniszczyli ich, wykopali ich, wyrzucili ich z grobów w opactwie Saint-Denis, wrzucili do dołów z wapnem, żeby fizycznie zlikwidować swoją przeszłość, swoją królewską, wspaniałą francuską tradycję. U nas nikt, nawet w czasach komunistycznych, nie myślał, żeby podnieść rękę na groby królewskie na Wewelu. Dlatego też nasza tradycja jest tradycją mądrej kontynuacji i zmiany. Zmiana jest potrzebna, reformy są potrzebne, nowe formy są właściwe, ale trzeba zachowywać i konserwować to, co było. To jest kontinuum. W ten sposób Polska trwa. 1000 lat przeszło, a nie zaczęła się, nie wiem kiedy, 22 lipca 1944 roku, ani czy jakąś inną datę można byłoby szukać. Nie,
ani 4 czerwca roku 89. Panie profesorze, Jan Majchrowski, prawnik, naszym gościem. Jeszcze zaglądamy w ten tekst, bo często jest tak, że wiele mediów, oczywiście tak, że jest konstytucja, no ona gdzieś tam jest omawiana, mówi się o tle historycznym, ale sam tekst, myślę, że w Polsce jest powszechnie nieznany.
Słuszna uwaga.
Ten rzeczywiście pierwsze rozdziały to są trzy stany: szlachta, mieszczanie, chłopi. Czy tutaj w tym stanowym społeczeństwie konstytucja wprowadza rewolucję, wprowadza więcej demokracji, wprowadza bardziej współczesne normy, jakbyśmy na to spojrzeli? Na ten ład społeczny.
Ona była ewolucyjna, więc na przykład chłopi znajdują się już pod opieką, dosyć enigmatycznie jeszcze określoną, rządu, czyli władzy państwowej.
Lud rolniczy, z którego ręki płynie najobfitsze bogactwo kraju, najobfitsze bogactw krajowych, źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość ludzką, jak i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes, będzie dobrze rozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przejmujemy. I co to znaczyło w ustroju Rzeczpospolitej?
W ustroju znaczyło to krok w kierunku stopniowego zrównania politycznego, które by nastąpiło zapewne w XIX wieku, gdyby nam nie przeszkodzono tego czynić. Ale już tutaj chłopi polscy są określeni jako część narodu. Więc nie tylko naród szlachecki, jak to było do tej pory, ale i chłopi. Mieszczanie, no to jest osobna przecież
tak jest,
ustawa.
Artykuł jest bardzo krótki, tylko
tak,
odnosi
odesłanie.
Się.
Jest odesłanie prawa o miastach, a więc
przyjętego wcześniej
wszystko
przez
idzie w kierunku rozszerzenia praw obywatelskich, stopniowego, nie rewolucyjnego.
Ale tu mamy w tej historii, w tym prawodawstwie pewien paradoks, bo ta sama ustawa, chociaż w tekście tego do końca nie znajdziemy, no ale taka była jej wykładnia, odbierała prawa szlachcie zagrodowej. Odbierała prawa...
Nie,
jak
nie
to
przepraszam,
było?
Nie
jak
szlachcie. To... Nie, skorygujmy. Szlachcie zagrodowej nikt nie odbierał praw. Odbierano i słusznie prawa polityczne szlachcie gołocie.
Czyli tej, która nie miała nic.
Która nie miała nic. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, ale dzisiaj... to krok wstecz.
Właśnie.
A nie, bo chodzi o to, znamy wszyscy zemstę Fredry, prawda? Ja się do niej odwołam. I Papkina. Mamy Papkina, który jest klientem na dworze jakimkolwiek bądź, byleby mu tylko zapłacili i będzie z różnymi misjami posyłany i zrobi wszystko, co od niego zażądają, byleby tylko dostać jakiś grosz i utrzymanie. Niby prawa ma, bo jest szlachcicem, ale nie ma wolności, bo nie ma oparcia we własności. Konstytucja 3 maja szła z bardzo racjonalnego, moim zdaniem, założenia twórcy Konstytucji 3 maja. Otóż, żeby decydować o losach wspólnoty, państwa, narodu, musimy tę władzę oddać w ręce ludzi wolnych, nie każdego. Proszę spojrzeć, w starożytności, w Atenach, niewolnicy też nie mieli praw przecież, bo nie byli wolni. Tutaj chodziło o to, żeby odciąć możliwość korzystania z klientów przez możnych, którzy ich sobie wynajmowali na sejmikach i dowolnie nimi rozporządzali. Klucz znaleziono w postaci własności. Jeżeli szlachcic jest posesjonatem, jeśli posiada coś,
cokolwiek,
jakąś ziemię, to wtedy ma pełnię praw obywatelskich. To nie była głupia myśl. Ja się tutaj odwołam do Sołżenicyna. Może tak troszeczkę będzie to dla niektórych zaskakujące albo niepoprawne dziś politycznie, ale Sołżenicyn bardzo mądrą rzecz powiedział. Otóż powiedział, że demokracja to ustrój ludzi wolnych. Nie mądrych, nie wykształconych, nie bogatych, tylko wolnych. Żeby decydować o losie wspólnoty, muszą decydować o niej ludzie wolni. W owym czasie ta wolność opierała się na własności ziemskiej. Bo jeżeli miałem własność ziemską, to miałem jakieś tam własne dochody, nie musiałem się z kimś liczyć. Dzisiaj oczywiście jest to inaczej i takie rozwiązanie prawne byłoby anachronizmem. To jasne, ale dalej... Los naszej wspólnoty państwowej, narodowej powinien opierać się na ludziach wolnych, którzy wiedzą, na czym polega wybór i są w stanie, niezależnie od zewnętrznych czynników, takiego wyboru dokonać. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, właśnie do owej wolności, bez wolności indywidualnej, bez suwerenności państwowej nie ma Rzeczypospolitej.
To jeszcze jeden pewnie nie ostatni element z prawa 3 maja do naszej rozmowy. Włączmy rozdział 8 tejże ustawy, tejże konstytucji. Władza sądownicza brzmi tak, rozpocznę się od następujących słów. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsca przywiązana, aby każdy człowiek blisko dla siebie znalazł sprawiedliwość.
A właśnie, więc tutaj pierwsza rzecz, bardzo ważna. Do tej pory, wcześniej, nie było czegoś takiego jak władza sądownicza jako osobna władza. Była to funkcja władzy wykonawczej. Już nie będziemy
król
mówić...
miał prawo mieć.
Tak,
to król
nie będziemy
był
mówić...
sędzią.
Król był dawniej najwyższym sędzią, potem oddawał stopniowo, oddawał mocą różnych swoich przywilejów tę władzę sądzenia.
Władza...
Stworzono bardzo zresztą skomplikowany system sądownictwa. Konstytucja 3 maja troszeczkę te dawne sądy zresztą konserwuje, ale wprowadza nowe.
Ustawa rzeczywiście wiele każdej instancji, także tak, posuwać się można było długo i namiętnie.
To było skomplikowane. Ale co jest istotne? Mianowicie sędziowie mają pochodzić z wyborów. Z wyborów na sejmikach. Czyli znowu, ci, co mają prawa polityczne, wybierają sobie sędziów. Co to znaczy sobie wybierają? To znaczy mówią, jeśli ja mam podlegać sądowi i moje prawa będą limitowane przez sąd, bo przecież mogą mnie zamknąć, zabrać mi majątek, ukarać mnie w taki czy inny sposób, a więc oddaję władzę, moją wolność w ręce kogoś, to ja chcę mieć do tego kogoś zaufanie. I w związku z tym my sami wybieramy naszych sędziów.
Czyli jak rozumiem, sędziowie pokoju, mówiąc współczesnym językiem debaty politycznej.
Dokładnie tak. Na wszystkich szczeblach. Natomiast oczywiście z czasem przyszła kwestia profesjonalizmu, dlatego że prawo nie jest materią, to tak jak bycie lekarzem. Lekarzy też sobie na sejmikach nie wybieramy, bo byśmy szybko się na tamten świat przenieśli, bo byśmy miłych, sympatycznych ludzi wybrali, tylko żeby nas nie mogli wyleczyć, bo by się na tym nie znali. I trzeba te dwa czynniki jakoś pożenić. No jednym ze sposobów takiego żenienia, że tak powiem, tych czynników jest z jednej strony nominacja sędziowska dokonywana przez prezydenta poprzez wskazanie Krajowej Rady Sądownictwa, która się składa z sędziów, ale wybierana jest obecnie przez Sejm, czyli właśnie przedstawicieli narodu, więc jest to jakieś takie pożenienie jednego z drugim, a drugi element to jest czynnik społeczny, czyli ławnicy, którzy zasiadają po reformie sądownictwa nawet w Sądzie Najwyższym. Ja nie chcę za bardzo wchodzić w kwestię sądownictwa, bo dużo mógłbym tutaj mówić, powiem w tej kwestii jedno może, jeśli chodzi o współczesne czasy. Konsekwencji zabrakło, konsekwencji i odwagi.
To jeszcze, panie profesorze, jedno pytanie natury ogólnej. Wiemy, że ta konstytucja długo nie obowiązywała, na wielu terenach w ogóle nie została wdrożona w praktyce. Pierwsza rocznica była obchodzona w Warszawie, ale już 17 maja roku 92 wojska rosyjskie weszły w teren Rzeczpospolitej jako, już były wcześniej, teraz weszły jako, wówczas weszły jako korpus, który miał zająć Warszawę. Kilka tygodni Warszawa została zajęta, wojska litewskie prawie w ogóle nie walczyły, wojska koronne walczyły dość dzielnie, ale nie na tyle, żeby powstrzymać napór wojsk carycy Katarzyny. Konstytucja trochę ponad rok obowiązywała, upadła, wróciły poprzednie, wcześniejsze ustawy. Jaka byłaby Rzeczpospolita, gdyby ta ustawa mogła chociażby te ćwierć wieku przepisane na początek funkcjonować?
Jak mówiłem, to był krok pierwszy, ogromny, wielki krok ku przede wszystkim nowemu ustrojowi państwa monarchii konstytucyjnej, bo takim państwem stała się Polska po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. I niewątpliwie ten Sejm, który zdobywał wtedy gro władzy politycznej na mocy tej konstytucji, niewątpliwie byłby czynnikiem, który by powodował wzrost znaczenia politycznego mieszczan z czasem chłopów. I jestem przekonany, że doszlibyśmy do...
A konstrukcja prawna, podział władzy, to stworzyłoby państwo skuteczne, państwo rzutkie, państwo, które mogłoby się szybko modernizować, mogłoby mieć też silne siły zbrojne, wówczas tak bardzo istotne dla trwałości państwa. To byłby sprawny system rządzenia.
Trudno oczywiście wróżyć tak jednoznacznie, dlatego że przecież nie samo prawo jest warunkiem sukcesu.
Są jeszcze obywatele, którzy muszą to prawo stosować.
Sąsiedzi tak samo. Jest bardzo wiele różnych czynników, więc co by było, gdyby było. Moim zdaniem...
Myślę, że każdy profesor prawa kiedyś własną konstytucję sobie wymyślał, więc ma to wyobraźnię, jakby ten idealny ustrój wyglądał.
Też bym mógł o tym coś powiedzieć, ale już nie czas na to zapewne. Ja bym powiedział
tak. Ale możemy wspomnieć, że pan profesor pracował przy projekcie konstytucji, która... Solidarność.
No, tak jest. 1 900 000 podpisów zostało pod tym projektem zebranych.
To zapytam inaczej. Czy kiedy pan profesor współpracował w tym zespole, który tą konstytucję opracowywał dla Solidarności, czerpał pan z tekstu ustawy 3 maja, czy nie?
Że tak powiem, no nie bezpośrednio. Nie bezpośrednio, natomiast z ducha na pewno. Z ducha na pewno, bo duchem tego projektu Solidarności i Konstytucji 3 maja bezwzględnie jest suwerenność. I to jest rzecz najważniejsza. Z uporem maniaka do tego wracam. Jeżeli nie zrozumiemy, że to jest fundament naszej egzystencji obywatelskiej i będziemy cały czas patrzeć, że my musimy coś, bo ktoś tam od nas każe, bo Unia Europejska, bo taki sąsiad, bo inny sąsiad, to nigdy nie wybijemy się na dobrobyt, bo ten dobrobyt jest warunkowany realizacją własnych interesów przez nas samych. Konstytucja to są ramy. Ramy, które mogą dać dobre podstawy do rozwoju państwa, ale mogą, jeśli jest zła konstytucja, to mogą powodować katastrofalne skutki. W naszej obecnej konstytucji, która moim zdaniem, no nie byłem jej zwolennikiem, bo pisałem projekt konkurencyjny, ale też z perspektywy czasu powiem, wcale nie jest tak zła, jak ją widziano, ale nie jest też tak dobra, jak widzieli jej zwolennicy. Natomiast niewątpliwie problemem tej konstytucji jest to, że ona ma system hamulców i bardzo wiele kierownic. Ja kiedyś powiedziałem na jednym ze spotkań, że ona mi przypomina taki samochodzik, który widziałem w Wesołym Miasteczku dla dzieci, który miał 4 kierownice. Dzieci się bawiły, ale każdy chciało kierować, w związku z tym dla każdego była kierownica. My dzisiaj w Polsce jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, abstrahuję od polityki, mówię o strukturze państwa, że władza zarówno wykonawcza w obu pionach, a więc rząd i prezydent, oraz władza ustawodawcza w pionie akurat obecnie sejmowym, znajduje się, no, grosso modo w jednym politycznym obozie, a zatem jest możliwe realizowanie jakiegoś jednego programu państwowego. Natomiast nadal często w naszej historii ostatnich lat
dochodziło
było tak,
do kohabitacji i wtedy, no, już
właśnie,
nie było.
I jeżeli była ta kohabitacja, trudna kohabitacja między prezydentem z jednej formacji, a rządem z innej formacji, to dochodzi do zgrzytów. I co się wtedy z państwem dzieje? Otóż państwo, jak ta nawa państwowa, dryfuje, a tutaj potrzeba sternika. Ja nie namawiam oczywiście do tego, żeby cała władza była znowu w jednym ręku i jeden sternik, no bo jeżeli dajemy władzę całą komuś jednemu, no to od niego zależymy, od jego widzimisię, więc trzeba zawsze pożenić te dwa czynniki. Z jednej strony tę władzę kontrolować, a więc podział władzy taki czy inny, może niekoniecznie monteskiuszowski, bo on też jest troszeczkę passé moim zdaniem. W momencie, kiedy partie polityczne odgrywają główną rolę, to to co widział Monteskiusz, bodaj przecież to było kilkaset ładnych lat temu, no to już się trochę przeżyło. Ale idea nie. A z drugiej strony musi być efektywność. Efektywność. Rząd, jaki by ten rząd nie był, lewicowy, prawicowy, centrowy, musi mieć możliwość realizacji swojej polityki. Bo jeżeli rząd nie może realizować polityki, bo mu podstawia się nogę za każdym razem, no to wtedy państwo dryfuje, a nie płynie. A jak dryfuje, to łacno na skały wpadnie.
Powiedział profesor Jan Machrowski, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Byłym sędzią Sądu Najwyższego. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i państwu i zachęcam na koniec do jednej rzeczy. Weźcie państwo do ręki tekst Konstytucji 3 maja.
On nie jest zbyt długi.
Nie jest zbyt długi, ale jest ciekawy. Wiem, że wszyscy w szkole gdzieś tam było, ale już nie pamiętamy. Zajrzyjmy. To jest naprawdę fantastyczny dokument i pomnik naszej myśli państwowej. Wśród narodów Europy naprawdę możemy być z tego dumni. Zresztą nie tylko z tego.
Powiedział profesor Jan Machrowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. My mamy godzinę 10:40. Rano już prezydent jest aktywny. Wręczył z okazji Święta Konstytucji nominacje generalskie. Ale pierwsze przemówienia prezydenta dopiero za kilkadziesiąt minut z okazji wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim. Tam się pewnie będziemy przenosić, ale zanim to nastąpi, to jeszcze powiem trochę o historii, ale najpierw muzyka.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.
A teraz trzeba trochę powiedzieć o historii. Naszym gościem dr Adam Buława, historyk. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam uprzejmie.
Związany także z muzealnictwem, z Muzeum Historii Polskiej, z Muzeum Wojska Polskiego. Panie doktorze, 232 lata nas dzielą od uchwalenia Konstytucji. Uchwalenie, które no, przypadło na dramatyczny okres historii dziejów Rzeczpospolitej. Taki rzut na taśmę, niektórzy mówią, ostatnia próba reform. Wiele osób mówi mocno spóźniona. Jaka była geopolityczna i także wewnętrzna sytuacja w Rzeczpospolitej, kiedy doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja?
To pamiętajmy o tym, że wykorzystaliśmy coś, co można by nazwać swego rodzaju okienkiem. Taka koniunktura, która się naprawdę pojawiła dosłownie na kilka miesięcy. Pamiętajmy, że wtedy Rosja ma problemy i na północy ze Szwecją, i na południu z Turcją. Dodatkowo jeszcze powstaje taki, mówiono, potrójny sojusz, potrójna koalicja właśnie Prus, Wielkiej Brytanii i Holandii. Dodatkowo jeszcze się pojawia takie, no powiedzielibyśmy, spojrzenie z perspektywy nawet Austrii, dla nas korzystniejsze. Mówiąc jeszcze o tym państwie pruskim, to jest ten ówczesny nasz sojusznik. No, ile ten sojusz był warty, to się okazało w praktyce, ale można powiedzieć, jeden z naszych, prawda, tych wrogich nam sąsiadów na dany moment no, pozwolił nam właśnie zrzucić ten dyktat rosyjski, bo byliśmy wówczas tym rosyjskim protektoratem.
Sięgamy chociaż z drugiej strony, to panu doktorowi przerwę, to właśnie Berlin bardzo łapczywie patrzył na terytorium Polski, było mu najbardziej potrzebne, w pierwszym rozbiorze się nie hamował i potem też nie był.
To zgoda, ale tutaj była taka koniunktura, gdzie no, co prawda oni znów liczyli na to, że dostaną Toruń i Gdańsk, natomiast będziemy w tym sojuszu przeciwko Rosji. Inna sprawa, że pewnie z tyłu głowy te politycy berlińscy mieli jakby to, że z Rosją prędzej czy później się dogadamy. Tutaj się rzeczywiście można z tym zgodzić. Ale to jest ta sytuacja międzynarodowa. I między innymi do tego się w Konstytucji odwoływali jej twórcy, mówiąc o tej dogorywającej chwili dogodnej. Bo to wszystko niestety trwało króciutko. Potem to wszystko zaczęło wracać na takie tory już dla nas mniej korzystne. I faktycznie niektórzy mówią, że właśnie no tutaj uchwalenie Konstytucji to było naprawdę wyzwanie rzucone przede wszystkim Petersburgowi Rosji, no bo jednak Rosja na to zgodzić się nie mogła, ponieważ państwo polskie stałoby się tutaj niebezpieczne, zreformowane. To był duży potencjał. Pamiętajmy, że nawet po pierwszym rozbiorze jesteśmy, no można powiedzieć, państwem dużym, istotnym, ważnym. I terytorialnie, i ludnościowo. I to jest ta jedna sfera. A druga sfera to jest kwestia wewnętrzna. No i tutaj faktycznie pamiętajmy, że należało gonić stracony czas. Należało przeprowadzić cały program reform. To się, co ciekawe, zaczęło już po koronacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potem niestety mieliśmy Konfederację Barską, pierwszy rozbiór. No ale potem jeszcze mamy chociażby Komisję Edukacji Narodowej. Mamy jeszcze inne pozytywne rozwiązania, takie komisje obojga narodów, które też działały bardzo, bardzo korzystnie. W każdym razie to się działo. Ale pamiętajmy o tym, że jest stronnictwo, które będzie przeciwne zmianom. Mówię tutaj o stronnictwie w obrębie państwa polskiego, polsko-litewskiego. No i to stronnictwo będzie te reformy blokować, a w odpowiednim dla nich momencie odwoła się do właśnie protekcji zagranicznej.
Panie doktorze, jak silne było to stronnictwo, jak silna była emocja, która nie chciała reformy państwa, która chciała działać przeciwko uchwaleniu i ustanowieniu i wdrożeniu Konstytucji 3 maja?
To znaczy powiedzielibyśmy, że na samym początku ona nie była jakoś gigantyczna, bo takich otwartych kontestatorów, to tam odwołuje się chociażby do profesora Łojka, no to było o dziwo 10%, więc nie było ich jakoś specjalnie dużo. Pamiętajmy, że zgodnie z konstytucją została też odsunięta od praw politycznych ta szlachta gołota, a to był taki, można powiedzieć, rezerwuar dla tych magnatów, którym można było się posługiwać w tych różnych rozgrywkach. Dodatkowo jeszcze, jeżeli sięgniemy po taki dosyć ważny moment, czyli sejmiki, które się odbywały w lutym 92 roku, a więc już jakiś czas po wejściu jakby konstytucji w życie, no to się okazuje, że te sejmiki w większości, i to w takiej dwie większości, jakby uznały konstytucję, nie oprotestowały jej, więc wydawać by się mogło, że jakby jest szansa, że ten proces rozpoczęty w maju 91 roku potrwa dłużej. No okazało się, że...
A na ile to była różnica, panie doktorze, między się tak. tą grupą magnacką, która potem się zawiązała dookoła Targowicy pod auspicjami Rosji, a na ile jest tak, że ta średnia i drobna szlachta była zupełnie inaczej nastawiona, że prowincja polska czekała na tą konstytucję i uznała, że to jest dobry kierunek naprawy Rzeczpospolitej.
To znaczy, powiedzielibyśmy w ten sposób, no, czy ona czekała, to jest jakby odrębna kwestia, ale wszystkim się udzieliło to, że idzie ku dobremu, że idą zmiany. Wcześniej mamy tak zwaną aukcję wojska, czyli zwiększenie potencjału wojskowego, militarnego. Jak sięgamy jeszcze do konstytucji, te wszystkie zapisy związane chociażby z wciągnięciem stanu mieszczańskiego do, że tak powiem, bycia obywatelami. Opieka nad chłopem, no tutaj delikatnie, no bo wiadomo, że szlachtę nie chciano tutaj zrazić. Wzmocnienie tejże władzy, ten trójpodział władzy, no to wszystko powoduje, że no nawet ta szlachta, powiedzielibyśmy, prowincjonalna, ale szlachta posiadająca, no do tego się przełącza. No mamy takie przykłady, że niektórzy z magnatów mówili, no może ja się nie we wszystkim zgadzam, ale ogólnie jestem za tym, że wszystko jednak, że idzie ku dobremu, że idzie ku zmianie. Pamiętajmy, że to był też, że tak powiem, ogłoszony przez tych reformatorów początek reform. I pamiętajmy, że był też zapis w Konstytucji, uważam, że bardzo oryginalny i co ciekawe, wydaje mi się, że takiego zapisu w obecnych nawet ustawach rządowych nie ma. Mianowicie z automatu co ćwierć wieku miano tą Konstytucję zmieniać. Czyli był taki bezpiecznik, tak? Więc formalnie już, że tak powiem, w 1816 roku no, planowano Sejm jakby zmieniający konstytucję. To było wpisane w tą ustawę zasadniczą i myślę, że to było bardzo, bardzo ważne, bo jednak w ciągu ćwierć wieku każde społeczeństwo się zmienia. To też tak pozwolę sobie na taką konstatację, że obecna konstytucja państwa polskiego też, powiedzmy sobie szczerze, powinna być przejrzana, zrewidowana, tak jak to wtedy nasi przodkowie postrzegali w odniesieniu do konstytucji trzeciomajowej, która, chcę też tutaj powiedzieć, była bardzo pozytywnie odebrana w większości krajów europejskich. Pisano o tym w prasie, która krążyła po całym kontynencie i przeciwstawiano na przykład Wielkiej Brytanii tą polską bezkrwawą rewolucję, rewolucji francuskiej, która była, no jak wiemy, bardzo krwawa i przyniosła wiele ofiar, więc te zmiany kosztowały wiele. Natomiast w polskich realiach okazało się, że można, tak, że trzeba, kiedy trzeba, to można. Podają sobie rękę król z Ignacym Potockim, który stał do tej pory na czele opozycji. Powstaje jakby nowa, powiedzielibyśmy, rzeczywistość, czyli stronnictwo patriotyczne. Tak? To są ci patrioci, którym dobro ojczyzny jest na sercu. No ale z drugiej strony mamy tych przeciwników zmian, tak zwanych malkontentów, którzy, że tak powiem, się dogadają. Część dawnych stronników króla plus ta właśnie opozycja magnacka. No i oni już dobra ojczyzny na sercu mieć nie będą. Oni, prawda, doprowadzą do utworzenia Konfederacji Targowickiej. No i od tego czasu słowo Targowica stanie się symbolem, synonimem zdrady narodowej.
No właśnie, a kiedy Konstytucja 3 maja weszła tak na trwałe do kanonu? Czy to już od razu wiedziano, w pierwszą rocznicę wiedziano, że to jest akt zupełnie przełomowy, a który będzie na stulecia, na zawsze już aktem, być może jednym z najważniejszych albo najważniejszym aktem prawnym w historii ustawodawstwa Rzeczpospolitej, czy to dopiero się zrodziło w czasach rozbiorów?
To znaczy pamiętajmy, że jakby sama konstytucja obowiązywała dosyć krótko, w sumie 14 miesięcy. Potem mamy właśnie tą dwumiesięczną wojnę w obronie konstytucji i niestety jeden z jej współtwórców, czyli król Poniatowski, potem no, jakby się do tej konfederacji przyłącza, więc no, to jest niestety jego duży błąd polityczny. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jest ta rocznica, prawda, obchodzona przejęcia tego aktu, a potem ten akt co do pewnych rozwiązań, to zaczyna być, można powiedzieć, już bardziej takim tworem o charakterze historycznym, bo już kolejne konstytucje, no jednak czy to Księstwa Warszawskiego, czy Królestwa Polskiego, jakoś tam się odnoszą, ale wiadomo, że się czasy zmieniają. Natomiast sens tej konstytucji był taki, że ona po pierwsze pokazała, że Polacy potrafią, po drugie, że Polacy się potrafią porozumieć, po trzecie, że no właśnie realizują ten trójpodział władzy, wzmacniają swój rząd, no rozpoczynają tą drogę ku nowoczesności, rozpoczynają też drogę ku no, jakby ukonstytuowaniu się, oczywiście daleko to było jeszcze, ale tego pojęcia nowoczesnego narodu, tak? Narodu nie tylko już w tym wypadku wąsko pojętego, ograniczonego do szlachty, ale i mieszczanie, i w dalszej perspektywie chłopi mieli przecież do tego narodu wejść. I jeszcze też pamiętajmy, że Rzeczpospolitą zamieszkiwały różne mniejszości. Mamy przecież i Polaków, i Litwinów, ale i mamy Rusinów w, że tak powiem, różnych odłamach i jeszcze inne mniejszości. No i to poczucie właśnie tego, że ten naród to jest coś niezwykłego, coś wspaniałego. My, naród, tak, zaczyna się już mówić w tym kontekście. No i faktycznie powiedzielibyśmy, że konstytucja będzie takim drogowskazem na tą daleką drogę, prawda, która czekała Polskę już za kilka lat niestety. W 95 roku państwo tak duże, silne, mocne znika z powierzchni ziemi, z map kontynentu. No ale pamiętajmy, że to przecież nie przestało państwo polskie istnieć dlatego, że się, że tak powiem, anarchizowało coraz bardziej. Wręcz przeciwnie, dlatego, że stanowiło zagrożenie jako ten rozsadnik, prawda, tych nowych idei, tego nowoczesnego myślenia, będzie przykładem także dla innych. Na to państwa zaborcze pozwolić nie mogły.
Panie doktorze, to jeszcze parę kontrowersyjnych tez. Jedna jest taka, gdyby nie ta konstytucja, to może Polska by dotrwała do epoki napoleońskiej, a wtedy okienko możliwości byłoby znacznie szersze. Jest taka grupka, są takie tendencje osób, które bardzo tęsknią za jakąś taką formą poddaństwa Polski, że jednak ten zryw był zbyt mocny, przedwczesny, za daleko idący, etc., etc.
To ja bym powiedział, że nawet nie byśmy tak ostro nie traktowali tych zwolenników, bo to kilku historyków obecnie nawet w tym duchu się wypowiada. To raczej jest takie spojrzenie, które pokazuje, że konstytucja była aktem rewolucyjnym i jednocześnie powiedzielibyśmy aktem, no, w pewnym sensie praromantycznym. No jeszcze oczywiście romantyzm to jeszcze nie ten okres, ale to był taki, no można powiedzieć, akt, że można się było teoretycznie zatrzymać w tym procesie reform, przeczekać no, ówczesną rzeczywistość, no i startować już z innego pułapu. No ale oczywiście to jest wiedza, którą posiadamy my dzisiaj, to po pierwsze. A po drugie, czy naprawdę ci ludzie, można powiedzieć, patriotycznie pobudzeni w takim, że tak powiem, dziele tworzenia nowego świata, bo dosłownie tak mówiono, nowego świata tworzenie, nowa rzeczywistość, nowa jakość, czy mieli się zatrzymać pół drogi, tak? Bo niektórzy mówią, że wartość konstytucji polega też na tym, że tak naprawdę odzyskaliśmy szacunek do samych siebie, tak? To znaczy, że Polacy mogą o sobie samych decydować, nikt się nam nie będzie wtrącał. My oczywiście w tym naszym polskim domu się spieramy, kłócimy, nie wszyscy są od razu za, no ale to są nasze sprawy, to są nasze polskie sprawy. No i na pewno takie kalkulowanie no, w tym momencie nie miało miejsca, mówię w tym obozie patriotycznym. No i tyle. No po prostu tak to się wówczas wydarzyło. Przyjęcie tego typu aktu no musiało się spotkać z odpowiedzią strony rosyjskiej. Może nie od razu, bo tam były też walki koterii na dworze carskim, ale jednak.
I potem doszło do interwencji. To pytanie, gdyby Polska była bardziej zdecydowana, polska elita polityczna była bardziej zdeterminowana, żeby bronić konstytucji, to także na polu walki wynik mógł być różny, co bitwa pod Żręcami.
To prawda, bo książę Poniatowski bardzo naciskał prawda, na swojego stryja koronowanego, żeby się do Konfederacji Targowickiej nie przyłączał. Można było walczyć dłużej, można było pertraktować, jeżeli to już trzeba było, no ale też z pozycji no, prowadzącego taką długą wojnę, stawiającego opór, a nie tak naprawdę po dwóch miesiącach. Chociaż kilka sukcesów udało się odnieść.
Gdyby
chociażby armia... młody książę Poniatowski otrzymuje wówczas order virtuti militaris ze swojej zasługi wojenne.
No warto pamiętać, że armia litewska prawie w ogóle się nie biła, była bierna, potem się poddała.
Gdyby
tam był inny dowódca, inny hetman, to może by to wszystko inaczej wyglądało, ale to już wchodzimy w spektrum, które historycy bardzo lubią, ale które nie zawsze prowadzi do jednoznacznych konkluzji, czyli historii alternatywnej. Doktor Adam Buława był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Minęła godzina 11. Czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 3 maja, godzina 11 w tym wydaniu wiadomości. Strzelanina w serbskiej szkole, sprawcą 14-latek. Życzenia od litewskiej premier z okazji święta 3 maja oraz od czwartku kolejny rozejm w Sudanie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Strzelanina w stolicy Serbii. 14-letni uczeń 7 klasy w jednej ze szkół podstawowych w centrum Belgradu wszedł dziś rano do szkolnego budynku i zaczął strzelać do swoich kolegów. Postrzelił również szkolnego ochroniarza, który w wyniku odniesionych ran zmarł na miejscu. Według wstępnych informacji rannych zostało 5 uczniów. 3 dzieci zostało przewiezionych na intensywną terapię. Z tego jedno najciężej ranne w głowę jest już operowane. 2 uczniów jest w innym szpitalu i ich życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Świadkowie zdarzenia powiedzieli miejscowym mediom, że strzelanina trwała około 5 minut. Dość szybko przyjechała policja, w tym oddziały antyterrorystyczne, które obezwładniły chłopaka i go aresztowały. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy ucznia. W pierwszych słowach miał powiedzieć policjantom, że oddał tylko kilka strzałów. Wiadomo natomiast, że broń, którą się posługiwał, ukradł swojemu ojcu. Siły zbrojne Sudanu i paramilitarna formacja RSF, które od połowy kwietnia prowadzą walki zbrojne, zgodziły się na 7-dniowy rozejm od czwartku, poinformowały władze Sudanu Południowego. Zaoferowały one wcześniej swoją pomoc w mediacji między stronami konfliktu. W oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu Południowego, na które powołuje się agencja Reutera, powiadomiono, że prezydent tego kraju Salva Kiir podkreślił wagę dłuższego rozejmu oraz powołania wysłanników do rozmów pokojowych, na co zgodziły się obie strony. Wiarygodność porozumienia jest niepewna, biorąc pod uwagę wcześniejsze nieudane rozejmy, skomentował Reuters. Od początku walk kilkukrotnie ogłaszano zawieszenie broni na 48 lub 72 godziny. Jednak za każdym razem walki były szybko wznawiane i nie umożliwiono skutecznego udzielenia pomocy cywilom, którzy znaleźli się w środku konfliktu. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było jednym z wielu wspólnych zwycięstw Polski i Litwy na przestrzeni dziejów, napisała premier Litwy Ingrida Szymonytė w liście gratulacyjnym do Polaków z okazji dzisiejszego święta. Szefowa litewskiego rządu podkreśliła, że twórcy Konstytucji 3 maja pomyśleli o zasadach, które były owocem zaawansowanej myśli politycznej Zachodu i zawarli je w pierwszej w Europie ustawie zasadniczej. Przypomina to o cywilizowanej przestrzeni, do której należało wspólne państwo polsko-litewskie, zwróciła uwagę Ingrida Szymonytė. Przypomniała też, że nawet gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy, to ideały Konstytucji stały się drogowskazami dla uczestników późniejszych powstań polsko-litewskich przeciw Imperium Rosyjskiemu. Ta Konstytucja jest symbolem wolnych ludzi i narodów, która nie straciła na znaczeniu. Życzenia prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polsce i Polakom przekazał też prezydent Gitanas Nauseda. Wiceprzewodnicząca prorosyjskiej partii ŻOR Marina Tauber pozostanie przez co najmniej 20 dni w areszcie domowym, zdecydował kiszyniowski sąd. 3 dni temu zatrzymano ją na stołecznym lotnisku, gdy najprawdopodobniej próbowała uciec do Izraela. Marina Tauber jest oskarżana o przyjęcie pieniędzy od przestępców. Miały one posłużyć finansowaniu działalności partii, której jest wiceprzewodniczącą i z ramienia której zasiada w parlamencie. 3 dni temu policja zatrzymała ją na lotnisku, gdy prawdopodobnie próbowała uciec, wiedząc o grożącym jej aresztowaniu. Sama deputowana uważa, że sąd podjął decyzję polityczną, która uniemożliwi jej uczestnictwo w kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów na szefa autonomii gałgaskiej, gdzie duże szanse na wygraną ma kandydat jej partii. Sama Tauber ostatnio przewodziła demonstracjom antyrządowym w Kiszyniowie. Według dokumentów ujawnionych przez Ukrainę, a potwierdzonych przez władze Mołdawii, miały być one inspirowane przez tajne służby Moskwy.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek premium. Vet Response.